Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 50. sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. Przepraszam za mój głos dzisiaj. Mam nadzieję, że wiceprzewodniczący za chwilę dojedzie, to poproszę go o prowadzenie sesji. Proszę o potwierdzenie obecności. Pani Olgo, nie zaznaczyła Pani? Okay. W chwili obecnej w sesji uczestniczy 11 radnych, co oznacza, że mamy kworum. Otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszej sesji, czy macie uwagi? Nie widzę uwag, w takim razie kontynuujemy. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu 48 sesji Rady Gminy Ustronie Morskiej z dnia 28 kwietnia 2022 roku. Czy macie Państwo uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę zgłosić za, podnieść rękę. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. I kolejny protokół 49 sesji Rady Gminy z dnia 19 maja 2022 roku. Czy Państwo, macie Państwo uwagi do tego protokołu? Nie widzę głosów. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę zgłosić za, podnieść rękę. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Również protokół został podjęty jednogłośnie. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał Rady Gminy Ustrony Morskiej oraz informacje o przeprowadzonych przetargach. Oddaję głos Pani Wójt.
Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich radnych, sołtysów, dyrektorów jednostek i wszystkich przybyłych gości. Sprawozdanie z wykonania uchwał z sesji numer 48 od numeru 366 do numeru 379 są wszystkie w realizacji i następnie z sesji 49 od numeru 380 do 381 również są w realizacji. Informacja dotycząca przetargów przeprowadzonych od 20 kwietnia w okresie tym do 18 maja w referacie inwestycji gospodarki komunalnej ogłoszone zostały następujące postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. W dniu 28 kwietnia nastąpiło otwarcie ogłoszonego po raz drugi z dnia 31 marca postępowania krajowego w trybie podstawowym przebudowa i rozbudowa amfiteatru w Ustroniu Morskim. W wyniku przeprowadzonego postępowania otrzymano dwie oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Budimex S.A. na kwotę 15 441 991 zł. W dniu 2 maja ogłoszono postępowanie krajowe w trybie podstawowym pod nazwą dostawa i montaż podwójnej kontenerowej toalety publicznej w miejscowości Ustronie Morskie. W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 10 maja otrzymano 4 oferty. Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Hasiter Polska, spółka z o.o. na kwotę 156 210 zł. W dniu 4 maja ogłoszono postępowanie krajowe w trybie podstawowym pod nazwą dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym, granty PPGR oraz w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina. Postępowanie zostało unieważnione przed terminem składania ofert. Informacja o przeprowadzonych przetargach wyżej w referacie gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa. wyżej w wymienionym okresie zostały przeprowadzone następujące przetargi. W dniu 12 maja pierwszy ustny przetarg nieograniczony na oddanie w poddzierżawę na czas oznaczony nieruchomości będących w dzierżawie i użyczeniu gminy Ustronie Morskie na terenie plaż w Sianorzętach i Ustroniu Morskim pod lokalizację sezonowej działalności, to jest posadowienie zabawek dmuchanych, sprzedaż wafy cukrowej, malowanie tatuaży, wyplatanie warkoczyków, wypożyczania sprzętu pływającego, sprzedaż lodów, gofrów, napojów na przygotowanie do oddania w poddzierżawę lokalizację. Nikt nie płacił VAT-u. W dniu 13 maja 2022 roku pierwsze ustne przetargi nieograniczone na oddanie w poddzierżawę na czas oznaczony nieruchomości będących w dzierżawie użyczeniu gminy Ustronie Morskim z przeznaczeniem na prowadzenie handlu obnośnego na plażach na terenie administracyjnym. Działalność prowadzona w okresie od 15 czerwca do 14 września. Przetargiem objęto nieruchomości. Może tego nie będę czytać, tyle tylko, że cena wywoławcza była 20 tysięcy z jednym postępowaniem 20 500. Następny punkt było 30 tysięcy. Osoba nie wpłaciła VAT-u. W dniu 13 maja pierwsze ustne przetargi nieograniczone u Stronie Morskiej odcinek plaży, lokalizacja po stronie zachodniej zejścia na plażę numer 6. Cena wywoławcza 30 tysięcy, postępowanie 1, 30 300 zł. U Stronie Morskiej odcinek plaży przy zejściu numer 5, 25 tysięcy, jedno postępowanie 25 250. Następnie u Stronie Morskiej przy zejściu 13, 30 tysięcy, postępowanie 30 300 zł oraz w Sianorzętach przy zejściu numer 4, 50 tysięcy, postępowanie 50 500 zł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę, pan Marek Leciochy.
Panie wójcie, ja wiem, że występowaliście w sprawie tych grantów UPGR-owskich do ministerstwa. Czy otrzymaliście odpowiedź w sprawie tych wątpliwości, o które występowaliście? A jeżeli otrzymaliście, czy kiedy będzie ponowne zamówienie publiczne? Ewentualnie, jeżeli nie otrzymaliście, co dalej w tej sprawie macie zamiar robić? Dziękuję.
Dzień dobry, może ja odpowiem. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy. Tutaj unieważnienie przetargu wynikało z tego, że zmieniła się, może nie tyle, że zmieniła się. Mamy dwie różne informacje dotyczące kwalifikowalności beneficjentów ostatecznych. Z racji tego, że one są odmienne, musieliśmy wystąpić o tą interpretację. 6 maja złożyliśmy pismo do operatora programu, do Polski Cyfrowej i czekamy na odpowiedź. Generalnie mają 30 dni na tę odpowiedź i nie mamy możliwości przyspieszenia tego terminu, czy nie mamy. Próbujemy przyspieszyć ten termin. Jak tylko ją otrzymamy, ogłaszamy ponownie przetarg. Tutaj ta rozbieżność wynikała z tego, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał nam informację. Potem chodziło o kwalifikacje miejscowości, w których funkcjonowało Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej. KOWR podał nam informację, że to przedsiębiorstwo funkcjonowało na terenie gminy Ustronie Morskie i wskazał nieruchomości, w których mienie zostało przekazane te nieruchomości zlikwidowanego gospodarstwa rolnego. Z racji tego, że na terenie gminy funkcjonowało to przedsiębiorstwo, dostałam odpowiedź wstępną od operatora programu, że kwalifikujemy wszystkie nieruchomości. Jednakże w momencie, kiedy ogłosiliśmy przetarg, pojawiła się informacja rozbieżna, że należy kwalifikować tylko te nieruchomości, które są wskazane bezpośrednio w piśmie KOWR. W naszym przypadku nie miałabym kwalifikacji mieszkańców z miejscowości Kukinia, Kukinka oraz Sianorzęty. Stąd też większość wniosków jest złożone z tamtego terenu. W związku z czym postanowiliśmy ten przetarg unieważnić i czekać na odpowiedź Cyfrowej Polski. Jak tylko ją dostaniemy, tak jak powiedziałam, ogłaszamy kolejny przetarg.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego. Głos mieszkańców. Czy ktoś z Państwa mieszkańców? Bardzo proszę Pani Katarzyna Kaspajda, pierwsza się zgłaszała do dyskusji.
Dzień dobry. Szanowni Państwo, nazywam się Katarzyna Kosłajda. Dziś po południu odbędzie się spotkanie zorganizowane przez Urząd Gminy w sprawie przedstawienia przebudowy ulicy Kolejowej. W związku z tym, że odbywa się to po Radzie, chciałabym jeszcze raz z tego miejsca zwrócić się do Państwa z prośbą o zachowanie oraz zachęcić do przybycia na to spotkanie. Przypomnę kilka istotnych faktów odnośnie alei. Składa się ona z ponad 100 drzew gatunku lipa drobnolistna o parametrach pomnikowych, których korony zachodzą na siebie, tworząc zamkniętą, regularną i ciągłą aleję, która podnosi walory krajobrazowe naszej miejscowości. Również znalazłam parę odniesień do alei z naszych dokumentów gminnych i o to, co one mówią. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustroniomorskie w punkcie strefy ochrony konserwatorskiej zawiera strefę konserwatorską K, która obejmuje ochroną aleję lipową podwójną przy ulicy Kolejowej oraz również aleję lipową podwójną przy ulicy Wiejskiej, której już nie ma w sumie. Strefa K ochrania kompozycję zieleni oraz układ dróg i alei. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rozdziale drugim widnieje zapis. W granicach planu znajdują się aleje drzew o szczególnych wartościach przyrodniczych, które należy zachować. W gminnej ewidencji zabytków widnieje aleja lipowa przy ulicy Kolejowej oraz aleja lipowa przy ulicy Wiejskiej, obie z XX wieku. Jest coś takiego jak gminny program opieki nad zabytkami gminy Ustroniomorskie na lata 2019-2022, w której również widnieje strefa konserwatorska K, która obejmuje aleję lipową przy ulicy Kolejowej i przy ulicy Wiejskiej i również ona obejmuje ochroną kompozycji zieleni, układ dróg i alei. Został uchwalony w 2018 roku lokalny program rewitalizacji dla gminy Ustroniomorskie. W dziale cele działań rewitalizacyjnych możemy przeczytać ochrona przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniami środowiska poprzez dbałość o zasoby naturalne. W Ustroniomorskim dominują zabytki w postaci kilkusetletnich kamienic, domów i pensjonatów, a także aleje lipowe. I w ostatnim, które odszukałam, z lutego 2015 roku, waloryzacja przyrodnicza gminy Ustroniomorskie. Najbardziej efektowna aleja lipowa znajduje się przy ulicy Kolejowej w Ustroniomorskim. Obwód największych drzew przekroczył 300 cm, kora drzew porośnięta jest licznymi porostami. To są wszystko zapisy z dokumentów, które tak naprawdę uchwalili Państwo albo ludzie, którzy wcześniej tutaj rządzili, więc no ja tego nie wymyśliłam. Oprócz tego aleja rośnie na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Koszaliński Pas Nadmorski, który również chroni walory krajobrazowe oraz bioróżnorodność. Odnośnie ochrony środowiska mówi również Europejska Konwencja Krajobrazowa. Mamy u nas ustawę o ochronie przyrody, która mówi: obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. W Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej możemy przeczytać: władze publiczne są obowiązane do zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Chciałam również przypomnieć, że w 2014 roku Aleja Lipowa znalazła się w pierwszej dziesiątce w ogólnopolskim konkursie na drzewo roku organizowanym przez organizację Klub Gaja. Również dwukrotnie był składany wniosek do Rady Gminy o ustanowienie alei pomnikiem przyrody. Odbyły się również konsultacje w tej sprawie, gdzie 94% głosów było za. Oczywiście konsultacje, tam może mało osób wzięło udział, i było też głosy, że średnia wieku jest ciekawa, jednak każdy głos się liczy, a w końcu dzieci stanowią o przyszłości tej gminy, tak? Więc nie powinno się umniejszać tych głosów. I ostatnio też natknęłam się na artykuł mówiący o Automobil Klub Niemiec. To są potocznie nazywa się ich żółtymi aniołami przez kolor samochodów. I ten klub zrzesza ponad 17 milionów członków. To są dane na 2010 rok. I klub wspiera służby ratunkowe i pomoc drogową w Niemczech. I oni rozpoczęli ochronę alei przydrożnych już w 1991 roku. To jest ponad 30 lat temu. Oni przestali wtedy wycinać i zaczęli je ratować. Utworzono niemiecki szlak alei jako formę ochrony starych alei oraz ich uzupełnianie, odtwarzanie i wytyczanie nowych. I stanowisko Automobil Klubu jest takie. Drzewa nie powodują wypadków. Badania pokazują, że drogi chronione przez drzewa wolniej ulegają degradacji. Drzewa obniżają poziom hałasu nawet o 50%, pochłaniają zanieczyszczenia. Im starsze i większe, tym wydajniejsze. Nawet tam, gdzie pnie niemal dotykają krawędzi jezdni, chroni się drzewa przed wycinką, a w zamian obniża się dopuszczalne prędkości poruszania się pojazdów, bo w końcu to prędkość i styl jazdy powinna być dostosowana do warunków. Chciałabym również się odnieść do argumentów, które się pojawiają za wycinką. Stan drzew, jak każda rzecz, może niszczyć, jeżeli się ją nie pielęgnuje. Niewątpliwie stan rowów, brak cięć tych drzew nie powoduje, że one wyglądają lepiej. Jeśli chodzi o argument, że jest to droga powiatowa i nie możemy z tym nic zrobić, to dla mnie nie jest argument, ponieważ ta droga przebiega przez środek naszego miasta i my musimy mieć głos, nawet jeżeli ta droga jest drogą powiatową. Problem z przejazdem, zmienianiem się dwóch samochodów, można ten problem jakby rozwiązać poprzez na przykład ograniczenie tonażu. Możemy spowolnić ruch. Można również zmienić organizację ruchu. Jest wiele opcji, niekoniecznie od razu wycinka drzew. Główna droga dojazdowa. W tej chwili mamy przynajmniej 4 drogi dojazdowe do Ustronia, a jeżeli biorąc pod uwagę drogę ekspresową S6, która powstała niedawno, to najbliższe wjazdy do Ustronia z drogi S6 to są jednak ulica Polna i ulica Rolna, więc trzeba się zastanowić, która droga główna naprawdę jest do Ustronia w tej chwili. Kolejny problem to problem z autami zaparkowanymi na poboczach. Tutaj chciałabym porównać tą sytuację do sytuacji, jakie mają miejsce, kiedy odbywają się mecze bądź inne spotkania sportowe na stadionie. Tam kierowcy stają zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie drogi Wojska Polskiego, częściowo na chodniku, częściowo na ulicy. I nawet tam, przy tak szerokiej drogi, bez drzew, jest problem z przejazdem. Więc naprawdę tutaj nie jest problem drzew, że tam jest problem z przejazdem, tylko jest problem parkujących samochodów. Więc jeżeli znak zakazu nie dał rady, może należy ustawić paliki bądź jakieś włazy. I kolejny argument, że ulica kolejowa powinna być wizytówką gminy. I tutaj się jak najbardziej zgadzam z tym argumentem. Ona jest wizytówką gminy. Z kimkolwiek bym nie rozmawiała, z mieszkańcem, czy z mieszkańcami, którzy tu mieszkali, ale wyjechali, czy z wieloletnimi turystami, jako wizytówkę, czy jako taki punkt Ustronia, to wskazują właśnie aleje, bo ona jest charakterystycznym punktem dla nas. Z mojej strony to tyle. Jeszcze raz bardzo bym chciała Państwa zaprosić, czy to skłonić do przybycia na dzisiejsze spotkanie, bo jednak droga jest w gestii nas wszystkich. Na koniec przytoczę może cytat jeszcze pewnego kanadyjskiego astrofizyka, który pasuje do sytuacji i nakłania do refleksji. Ludzkość to szalony gatunek. Modli się do niewidzialnego Boga i niszczy widzialną naturę. Nie zdając sobie sprawy z tego, że widzialna natura, to, którą niszczy, jest niewidzialnym Bogiem, do którego się modli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos. Również liczę, że Państwo będziecie dzisiaj na tym spotkaniu obecni. Bardzo proszę, Pan Grzegorz Pytloch.
Dzień dobry Państwu. Jakby w nawiązaniu jeszcze do tego, co powiedziała poprzedniczka. Dziwnym trafem, zmieniając te aspekty formalne, mimo tego, że przeszukałem i nie spotkałem się nigdzie z zapisem, być może nie szukałem dostatecznie głęboko, który zapewniłby mnie o tym, że środki wydatkowane na wykonanie koncepcji, w ogóle na rozmowę na temat ulicy kolejowej zostały wydane zasadnie, bo jeżeli gmina podpisała porozumienie związane z bieżącą eksploatacją dróg gminnych, z ich utrzymaniem w czystości, porządku i tak dalej, to wydaje mi się, że w skład tego nie wchodzi wykonywanie tego rodzaju dokumentacji. Więc ja ciągle słyszę, że nie mam pieniędzy na różne rzeczy, natomiast wydajemy środki de facto na obcą nieruchomość, na obcą drogę. Może kiedyś ktoś to wyjaśni, może Państwo radni to w jakiś sposób wyjaśnić. W zasadzie mam trzy sprawy do poruszenia. Jedna sprawa jest sprawa zawodowa, dwie sprawy prywatne. Jako zarząd nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Osiedlowej chciałbym, żeby zostało upublicznione to, o czym już wcześniej wspominałem, znaczy z jakiego powodu zostały zmienione zasady parkowania przy ulicy Osiedlowej. Zarządzam nieruchomością, w której właściciele nie są mieszkańcami stałymi Ustronia Morskiego. Zainwestowali w Ustronie Morskim, przyjeżdżają tutaj w weekendy i ze zdziwieniem stwierdzili, że po kilku latach funkcjonowania strefy raptem zmieniono zasady parkowania. To znaczy, że dni, w które przyjeżdżają tutaj na weekend, tak jak powiedziałem, raptem okazuje się, że muszą zacząć płacić. Państwo doskonale wiecie, bo czytacie zapewne przynajmniej część z Państwa dziennik Ustronie Morskie i zdajecie sobie z tego sprawę, że jeszcze do ubiegłego roku ulica Osiedlowa stanowiła pas drogowy drogi gminy. W związku z tym obowiązywały przepisy mówiące o tym, że parkowanie jest płatne w dni robocze, natomiast sobota i niedziela i święta są to dni wyłączone z opłat. Dziwnym trafem, no w zasadzie ustawa o drogach publicznych podobnie stanowi, tak, że pas drogowy to nie jest sama jezdnia, ale również urządzenia inżynieryjne służące obsłudze tego ruchu, podobnie jak ziele. No, czyli chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że parkingi przy Osiedlowej są zlokalizowane w pasie drogowym. W związku z tym nie udało mi się nigdzie namierzyć informacji, z czego wynika, że raptem tym pasem drogowym te parkingi nie są i gmina zaczęła pobierać opłaty przez cały tydzień. Bardzo bym chciał, żeby Państwo radni to wyjaśnili, dlatego że moim zdaniem no, albo tutaj mamy z jakąś przedziwną konstrukcją prawną do czynienia, a na krawędzi wręcz wyłudzają tych opłat, podobnie jak było z opłatami za parking, które nie były oddane w użytku przy ulicy Osiedlowej. I tutaj być może mamy coś podobnego, być może ktoś czegoś nie dopatrzył, a jeżeli nie dopatrzył w tym roku, to pytanie, czy w poprzednich latach było prawidłowe? Ten brak poboru opłat, to znaczy zaniechano poboru opłat mimo tego, że należało je pobierać, czy w tym roku są pobierane mimo tego, że nie powinny być pobierane? Bardzo bym chciał, żeby ktoś z Państwa to wyjaśnił. Oczywiście nie na sesji, bo wymaga to dostępu do dokumentów. Jeżeli chodzi o teraz sprawy prywatne, przeszło rok temu na sesji, na komisji potykałem się z panią wójt o kwestię zasadności budowy ulicy Słonecznej i ulicy Osiedlowej. No, piękna jest, nie przeczę. Jako mieszkaniec ulicy Słonecznej jestem bardzo zadowolony, że została wykonana. Natomiast rok temu zwracałem uwagę na kwestie związane z tym, co będzie po jej wykonaniu. I właśnie z tym mamy w tej chwili do czynienia. Rok temu na sesji i na komisjach zapewniano mnie, że wybudowana inwestycja będzie przez gminę pilnowana. Co przez to rozumiem? No rozumiem to ograniczenie tonażu i pojazdów, które się poruszają tąże ulicą. Piękna ulica asfaltowa, ale jeżeli w dalszym ciągu, codziennie, będzie nią się przemieszczało kilkadziesiąt ciężarówek 40-tonowych, to no, chyba wszyscy rozumiemy, co się z tą drogą stanie. Więc nie za bardzo rozumiem, po co wydano x milionów zarówno z budżetu gminy, jak i z budżetu państwa na inwestycję, no, która jeszcze dobrze nie została oddana do użytku, no bo był aneks z wykonawcą, przedłużono datę przekazania inwestycji tak naprawdę do 20 maja bodajże, tak? Nie wiem, czy był ten ogór, czy nie. Ale zgodnie z projektem organizacji ruchu, który został zastosowany na tej nieruchomości, na tych nieruchomościach, w tym pasie drogowym, żadnego ograniczenia w tym orzu tam nie ma. Więc nie bardzo rozumiem. To znaczy, czy mnie i państwa, i tych, którzy oglądali wtedy sesję i komisję, wprowadzili urzędnicy w błąd, że będą ograniczenia, że będą zezwolenia na przejazd, że we współpracy z posterunkiem policji będzie to weryfikowane, egzekwowane, że będziecie państwo dbać o tą drogę? No bo ja czegoś nie rozumiem. Ciężarówka za ciężarówką, stadami, to nie są pojedyncze przejazdy. Wiecie państwo doskonale, że na ulicy osiedlowej toczy się inwestycja. Rozumiem, każdy ma prawo. Tylko pytanie, czy to w ten sposób ma wyglądać. Twierdziliście państwo, że nie ma innej technologii, żeby to wykonać, że musi być droga wybudowana od A do Z. Super. Tylko jeszcze jest dobrze nie oddana do użytkowania, a już widać, co się z tym stanie. I w ślad za tym następna rzecz z tym związana. Rozumiem, że zagospodarowanie terenów zielonych również było opłacone przez gminę. W ramach tejże inwestycji. To mam pytanie. Czy w planie jest, czy w planach był trawnik? O ile dobrze przeczytałem specyfikację, to miał być trawnik. Na razie trawnika nie ma. Oczywiście wykonawca próbował ten trawnik wykonywać. Natomiast no, chyba wszyscy wiemy, jak się zakłada trawnik. No niestety, no, wysypano ziemię, której nawet nie zwałowano. Przeszedł pan, sypnął trawę. Później była susza i w tej chwili owszem jest zielono, ale tam nie ma trawy. Trawa jest tylko na odcinku w zasadzie, o który sam zadbałem, na którym dosiałem i który podlewałem, który nawoziłem, a na pozostałej części, na kilkuset metrach bieżących drogi, no niestety jest tylko chwast. No więc nie wiem, czy to na tym rzecz polega. No jeżeli państwo jeszcze przedłużyli ten termin wydania inwestycji, no to pewnie już żeście ją zbierali, no to chciałbym jako użytkownik, jako mieszkaniec, żeby to było zrobione jak należy. Nic więcej. Nikt wodotrysków nie oczekuje, ale jeżeli miał być trawnik, to niech będzie ten trawnik. Natomiast w szczególności bardzo prosiłbym o to, żebyście państwo przeanalizowali kwestię oznakowania i tego ruchu, który tam ma miejsce, bo wybudowana jest droga, umówmy się, w polu. Tam będą prowadzone dziesiątki inwestycji. Jak to jest, że jeżeli można przejechać drogą bitą, gruntową, znaczne odcinki dojazdu do tych terenów, to w żaden sposób do tego nikt nie doprowadził, tylko cały ciężki transport idzie tą asfaltówką. Także chciałbym, żeby urząd tego dopilnował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, pan również mailowo pisał tutaj do Biura Rady. Ja starałem się zdobyć te informacje. I myślę, że pani wójt, czy pani wicewójt, czy pani Pytkowska są chyba w stanie dzisiaj odpowiedzieć na te... No, ale ja wydaje mi się, że to jest właściwe miejsce, żeby również mieszkańcy wiedzieli, znali problem tutaj od strony urzędu. Jeśli oczywiście jesteście pani gotowe do takiego odpowiedzieć.
Akurat do kwestii ograniczenia tonażowego to myślę, że trzeba się odnieść od razu. Rzeczywiście były rozmowy rok temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, na temat przebudowy ulicy Osiedlowej Słonecznej. Natomiast pojawił się nabór wniosków o dofinansowanie, troszeczkę odmienny od tego, który był w poprzednich latach. W tym naborze wprowadzony został wymóg zapewnienia dostosowania dróg objętych dofinansowaniem do ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Także my musieliśmy zapewnić odpowiednią nośność tej drogi i projekt tych dwóch ulic, Osiedlowej oraz Słonecznej, przed realizacją był zmieniany. Została wzmocniona podbudowa drogi i zapewniona została większa nośność na tym odcinku. I naszym obowiązkiem było po prostu zapewnienie odpowiedniej nośności, a nie ograniczanie możliwości wjazdu. Również punktowane w tym naborze było zapewnienie właśnie odpowiednich standardów technicznych, co było również wymogiem, ale też zapewnienie dostępności terenów inwestycyjnych. Także to, że ta droga prowadzi do terenów inwestycyjnych, to też było traktowane tutaj jako plus i jako dodatkowo punktowane kryterium. Jeśli chodzi o ulicę Osiedlową i o płatne parkowanie,
Ta zmiana, która powstała w tym roku, jest wynikiem ponownej analizy jakby uchwał, które były podejmowane w poprzednich latach. Tutaj w referacie zwróciliśmy uwagę na jedną z uchwał, która była, teraz dokładnie nie wiem w którym roku, ale przed rokiem 2000 podejmowana. No i widzieliśmy, jaki został ustalony przebieg ulicy Osiedlowej. No, w związku z tym, że mieliśmy pewne niepewności, jeśli chodzi o tę strefę, postanowiliśmy zasięgnąć opinii organu zarządzającego ruchem na drogach, czyli starostwa powiatowego. Rozmawialiśmy z przedstawicielem powiatu w tym temacie. Prosiliśmy o ich opinię, o potwierdzenie, że prawidłowo jest zorganizowana strefa płatnego parkowania i zostaliśmy poproszeni o wprowadzenie takiej zmiany. Tak, jeżeli takie było zdanie organu zarządzającego, tak też uczyniliśmy. Została zmieniona organizacja ruchu, pozytywnie zaopiniowana, także stąd wynika ta zmiana. Dziękuję.
Czy rozumiem, że po prostu działka nie jest w pasie drogowym, tak? Tam, gdzie jest parking.
Tak, ta działka, na której jest zlokalizowany parking, ma użytek też BP, tak, ta pierwsza i tylko działka numer bodajże 224, jeśli dobrze pamiętam, była objęta tą uchwałą.
Proszę pan Grzegorz, jeśli można to do mikrofonu, żeby było tak nagrane.
Proszę Państwa, to znaczy rozumiem, że macie Państwo na piśmie te uzgodnienia i te opinie, tak?
Rozmowy były telefoniczne. Teraz Panu nie powiem dokładnie, czy ja mam to na piśmie, czy na mailu.
To dobrze, to ja napiszę o potwierdzenie, bo chciałbym zobaczyć te uzgodnienia, jak tutaj podpisał, żeby nie było tak jak przy poprzednim projekcie organizacji ruchu, to po pierwsze. A po drugie, no to jestem zaskoczony, bo jeżeli Pani jako drogowiec, jako pracownik referatu, który się zajmuje gospodarką komunalną, stwierdza, że parking w ramach pasa drogowego, nawet umownego, stanowi użytek BP i ewidencja jest wykonana prawidłowo i że to ewidencja będzie przesądzać o sposobie użytkowania i o tym, czy coś jest w pasie drogowym, czy nie, naprawdę jestem w ciężkim szoku. To proszę mi powiedzieć, dlaczego Państwo na tą sesję wrzucacie projekt uchwały kategoryzujący ulicę Słoneczną, tak? I kategoryzujecie ją na różnych działkach, w różnym statusie, tak? Bo wcześniej dziwnym trafem, analogicznie, teren, na którym został wykonany parking przy ulicy Słonecznej, nie był drogą. Nie był drogą. Teraz jest drogą. To dlaczego w takim wypadku każecie Państwo mieszkańców ulicy Osiedlowej, nie wiem, gości i tak dalej, na siłę wtłaczając, niezgodnie z przepisami, i dlatego się będę domagał od Państwa na piśmie tego uzgodnienia na osiedlową, dlaczego wtłaczacie na siłę element pasa drogowego w część, która nie jest pasem drogowym? Jest to po prostu, no jest to grube nadużycie. To jest fiskalizm, no nie, fiskalizm to było dobre określenie. W sumie, bo dbacie o państwo, o budżet gminy. Ale jest to zrobione niezgodnie z zasadami, niezgodnie z przepisami. Jeżeli pani zna ustawę o drogach publicznych, to pani doskonale wie, że zrobiliście nieprawidłowo. Jeżeli pani teraz zapewnia, że to państwu zaopiniował ZDP, no to dobrze, to całe szczęście, powiedziała to pani osobiście, ja będę chciał tą opinię zobaczyć i ja też wystąpię z opisem stanu faktycznego, czy oni się przychylają do tego, żebyście państwo to w ten sposób wykonywali. Bo ja nie widzę zmiany organizacji ruchu. Pani mówi o zmianie organizacji ruchu. W jaki sposób? Zmieniliście tylko tabliczkę opisującą zasady parkowania, bo parking tam był od ilu lat? Ja mieszkam w Ostroniu ponad 20 lat i od ponad 20 lat parking tam jest. Czyli od 20 lat było źle, czy ponad 20 lat i Państwo zamiast to wyregulować prawidłowo, to idziecie jeszcze głębiej, jeszcze robicie to gorzej, tylko po to, żeby drzeć kasę ze wszystkich, tak? No to wie pani co, to chyba nie takie zadanie urzędu jest. Dziękuję, już nie będę dalej polemiki prowadził i odpowiedzi słuchał. Ja tylko wystąpię formalnie do uzgodnienia. Dziękuję.
Ale ja dodam, że absolutnie nie chodzi o aspekt finansowy. Ustawa o drogach publicznych mówi, że zaliczenie drogi do kategorii dróg publicznych następuje w drodze uchwały. Taka uchwała była podjęta przed 2000 roku, miała swój załącznik graficzny i stąd po konsultacjach z zarządem dróg powiatowych taka uchwała została przygotowana. A projekt uchwały zmieniający klasyfikację poszczególnych parkingów był z powiatem uzgadniany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz tutaj nie poruszył jeszcze jednego tematu. Też dotyczy wjazdu na ulicę Słoneczną. Tamten punkt widoczności, tamten prawoskręt w stronę ulicy Wiejskiej. Czy tutaj Państwo jakieś działania podejmujecie, żeby to tam rzeczywiście jest niebezpiecznie?
Szanowni Państwo, tak jak było mówione już w ubiegłym roku, rzeczywiście ten trójkąt widoczności jest w tamtym miejscu potrzebny i wielokrotnie były prowadzone rozmowy z właścicielami tego terenu, jednak nie byli chętni jakby do sprzedaży tego odcinka. Trójkąt, jaki przyjęty jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, jest bardzo dużych rozmiarów, większych niż byłoby potrzebne, niż grunty potrzebne do przejęcia, żeby zachować odpowiednią widoczność. Na tamten moment bez posiadania tych gruntów zastosowany został znak STOP, który przy jego zastosowaniu pozwala na znaczne ograniczenie. Znaczy, przepisy mówią, że w przypadku zastosowania znaku STOP trójkąt widoczności rozkłada się w inny sposób i ta widoczność została zachowana poprzez wprowadzenie tego znaku. Natomiast będzie też procedowana, jednak nie jest to tak szybka procedura, zmiana planu w celu ograniczenia tego trójkąta widoczności w tamtym miejscu, tak abyśmy mogli go pozyskać, jednocześnie nie ingerując w infrastrukturę, jaka jest na ten moment na działce położonej przy skrzyżowaniu ulicy Osiedlowej Słonecznej. Tak jak już kiedyś mówiłam, działka jest zagospodarowana, jest tam nawet basen, który musielibyśmy zniszczyć i oczywiście za to wszystko zapłacić odszkodowanie. Jest uzbrojenie tego terenu, jest szafka elektryczna, ogrodzenie to wiadomo, bo to jest akurat taki najbardziej oczywisty element, ale jest już zagospodarowana działka i po prostu wykupienie jej o takiej powierzchni, jaka wynikałaby na ten moment z planu, to byłby dla gminy ogromny koszt. A tak naprawdę wystarczyłoby zmniejszyć ten trójkąt zapisami planu i wykupić go w mniejszym zakresie i w ten sposób rozwiązać problem. Dziękuję.
Dziękuję Pani Ania, ja się z Panią zgadzam, tylko wydaje mi się, że warto by na chwilę obecną chociaż przeprowadzić rozmowę, żeby tą osłonę z tego płotu tam właściciel zdjął, żeby ta widoczność chodnika była możliwa na kilka metrów, bo tam jest przede wszystkim zagrożenie to kolizji z pieszym na chwilę obecną i może na razie takie działania tylko wprowadzić do momentu, kiedy uda się ten teren pozyskać. A co do wielkości, to oczywiście się z Panią zgadzam, że to nie ma potrzeby aż takiego dużego trójkąta widoczności. Szkoda, że Pan Grzegorz wyszedł, bo chciałem tutaj dopowiedzieć do zdania dotyczące ulicy Osiedlowej. Absolutnie nie zgadzam się, że ta zmiana w uchwale, co do jakby z strony formalnej, również ja Pani Ani wskazywałem swoje zdanie w tej sprawie, że do końca nie jestem przekonany, czy to nastąpiło w sposób właściwy, ale no, też to uzyskałem odpowiedź, że jest to uzgodnione, jest to zaopiniowane przez starostwo, także daję wiarę tutaj tym uzgodnieniom. Natomiast z punktu widzenia mieszkańca, wydaje mi się, mieszkańca, który wykupuje abonament, zresztą teraz po tych zmianach, że za 5 miesięcy będzie mieszkaniec wnosił opłatę 100 zł, jest to bardziej korzystne niż to, co było wcześniej. Tak? Bo celem tak naprawdę tych parkingów płatnych jest wymuszenie rotacji. W tygodniu nie było problemu z parkowaniem na ulicy Osiedlowej, natomiast przez weekendy w zasadzie jak się wyjechało z miejsca, to nie było szansu, żeby zaparkować przez cały dzień na parkingu. Natomiast w tej chwili będzie ta rotacja wymuszona, a mieszkańcy, którzy wykupią ten stały karnet, 5-miesięczny, to wydaje mi się, że bez problemu również soboty i w niedzielę będą mogli zaparkować. Co do fiskalizacji też się nie zgadzam. Ja nie wiem, czy są jeszcze miejsca takie w kraju, gdzie możemy postawić samochód po prostu za darmo w takich miejscowościach turystycznych, czy w ogóle w dużych miastach. To dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać jeszcze głos? Pani Olga Sroka, wiem, że zgłaszała się. Tak? Tak? Proszę bardzo.
Dzień dobry wszystkim, witam. Ja mam taki apel, może zacznę od tyłu. Na ulicach, na chodnikach postawiliśmy całkiem niedawno donice z nasadzeniami roślin wieloletnich. Tam są jabłonie rajskie, lawendy, róże. No i już na drugi dzień zostały wyrwane jakaś część tych pelargonii i porzucone koło Donic. To miały prawdopodobnie zmienić właściciela i no nie udało się, pewnie ktoś tam na to naszedł, że tak powiem. Przeszłość pokazuje także, że to nie jest jedyny, nie jest to jedyny przypadek, złamanie dębu na Bolesława Chrobrego, złamanie kilkunastoletniego klona na Marysinie, który został posadzony w bardzo wysokiej donicy. Czyli trzeba było dosyć dużo zapału, żeby wejść do tej donicy, złamać go. Koło goku także przewrócenie jakichś donic, wyrzucenie bukszpanów. No też całkiem niedawno zniszczenie serduszka, które kosztowało też jakieś pieniążki, które trzeba było naprawić. No słyszałam ostatnio, że także na Orliku też są zniszczenia. Do czego zmierzam? Myślę, że powinniście Państwo pochylić się jako radni oraz Pani Wójt niestety nad monitoringiem gminy. Ja nie mówię, żeby cały monitoring był, bo inwestycje, które chcemy czynić, żeby Ustronie było lepsze, piękniejsze, musimy nie dość, że naszą pracę, nas całej społeczności, to także są finansowe koszty. Jeśli będzie monitoring, na pewno poczujemy się jako mieszkańcy bezpieczni oraz wszystkie poczynione inwestycje. I tu już nie chodzi o pelargonię. Tu chodzi o wszystko, co chcemy w gminie no, mieć tutaj jako społeczność. Czy to będą ławki, czy to będą kosze, czy to będą jakieś inne rzeczy. No planujemy teraz taką dużą inwestycję jak strefę relaksu. Tam wprawdzie sołectwo zaprojektowało taką kamerę na Wi-Fi, ona na pewno ochroni jakąś część, ale to tylko tą część. Natomiast chcąc, żeby Ustronie piękniało, kwitło, pachniało i cokolwiek się innego działo, musimy mieć ten monitoring, bo nie unikniemy rzeczy takich jak wandalizm, bo one są, będą i są wszędzie, w miastach, wsiach. Natomiast sprawcy tych rzeczy nie mogą się czuć bezkarni. Jeśli będą kamery i będziemy czuć, że jesteśmy jakby widziani, to na pewno będą inne te zachowania. Także bardzo bym prosiła, żebyście Państwo chociażby w tych newralgicznych punktach pomyśleli o monitoringu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy Pani Wójt chciałaby się odnieść?
Myślę, że bardzo słuszna uwaga. My żeśmy już też myśleli już i w ubiegłym roku i jeszcze w ubiegłym roku, jak było no, zniszczone to serduszko. Z tym, że przy takim wzroście cen za energię, no żeśmy troszeczkę przystopowali, ale myślę, że jest bardzo dobry pomysł, trzeba nadal o tym myśleć i musimy coś z tym fantem zrobić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani Haju, odnośnie Alei Lipowej?
Nie tylko.
Proszę bardzo.
Odnośnie praworządności i też oczywiście Alei Lipowej. Wiem, że powie mi Pan, że będzie to głos radnego, ale jednak jestem mieszkanką. Chciałabym nawiązać do tego, co Pani Katarzyna mówiła. Też tutaj Pan zabrał głos jako radny, zadał pytanie, powiedział, cytuję, z punktu widzenia mieszkańców, więc proszę o ten głos. Wszyscy wiemy,
to znaczy ja tylko jeszcze mówię o Alei Lipowej, wiem, że dzisiaj jest spotkanie o godzinie 17:00 i tamte głosy będą naprawdę cenne. Ale jeżeli bardzo Pani na tym zależy, to
bardzo zależy mi, ponieważ to jest takie troszkę też przerzucanie, bo to jest sesja i są radni, żeby zabierali tutaj także głos. Nie będę powtarzać krótko zwięźle na temat, że rzeczywiście nie wszyscy wiedzą, że Aleja Lipowa jest w koszalickim pasie nadmorskim, czyli jest dokument, który mówi o Alei Lipowej, że jest niewątpliwie wizytówką miejsca, nadaje wjazdowi do miejscowości rangi wyjątkowego charakteru. To jedno. Cofając się do mojej interpelacji z 2019 roku, Jest tutaj odpowiedź między innymi na moje pytanie, że należy że również zaznaczyć, że iż w wykazie potencjalnych pomników przyrody lub zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w gminie Ustronie-Morskie obowiązującej dokumentacji planistycznej oraz waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego z 2010 roku nie uwzględniono przedmiotowego drzewostanu. Ale w uchwale Rady Gminy Ustronie-Morskie z dnia 5 listopada tego właśnie roku uchwała była w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Ustronie-Morskie i części obrębu Wieniotowo i Gwizd. W granicach planu znajdują się aleje drzew o szczególnych wartościach przyrodniczych, które należy zachować. Następnie w interpelacji dostałam taką informację, że dialog obywatelski pomiędzy przedstawicielami władz a mieszkańcami przez obecne władze jest kwestią aprobowaną i godną uznania i w miarę możliwości i potrzeby realizowaną. Pokrótce, że tak powiem, do brzegu. Cała ta sytuacja pokazuje praworządność, ponieważ na początku ankieta, która nie była pomyślnie wypełniona włodarzom, która nie była poważnie wzięta pod uwagę, to już na tym powinno być nie dość, że dokumenty regulują, to ankieta, która dała odpowiedź. Spotkanie ze starostą w GOK-u, co najmniej groteskowe, tak jak ta ustawka, my tego nie kupujemy jako mieszkańcy. Dalej, powołanie Komisji Dialogu Społecznego do spraw kształtowania zieleni ochrony przyrody. Przyszły babki, jakieś ekolożki pogadały sobie, robimy swoje. Informacja do starosty i później do wojewody wyszła z Ustronia, że mieszkańcy chcą wycinki, tylko jacyś ekolodzy walczą. Czyli ci, którzy nie chcą wycinki, nie są mieszkańcami, z tego wynika. Trzeba zadać pytanie, kto chce wycinki, bo jak na razie słyszą, że ci, którzy chcą miejsc parkingowych, no jak się zabudowało swoje podwórka, no to się chce miejsc parkingowych, ale takie piękne parkingi są teraz na ulicy Słonecznej, można zaparkować samochody. Jeden z panów, rolnik, nie może przejechać przez ulicę kolejową. Tak to wygląda. Czyli formalności przechodzą, a cięcia drzew są coraz bliżej. Mam nadzieję, że radni przyjdą dzisiaj na spotkanie na godzinę 17. Jak największa ilość mieszkańców opowie się za wycinką jeszcze raz. No, sam fakt, że mogłaby być naprawdę wizytówka i zrobić z tego promocję miejscowości. Mówi się, że są to chore drzewa. Proszę pojechać sobie teraz zobaczyć. Rzeczywiście są to stare, ale za sprawą poprzedników, jak i piastujących urzędników, aleja jest mocno zaniedbana, pod silną presją antropogeniczną, pielęgnowanie zbyt późne cięcia, brak reakcji na pogarszającą się od lat kondycję. Czyli nie tylko ci, którzy byli naszymi poprzednikami, ale tak samo. W interpelacji jeszcze dostałam taką odpowiedź, że wszelkie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne prowadzone są przez odpowiednią jednostkę organizacyjną zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i przepisami. No to jest niesamowita sztuka, jak patrzy się na drzewa, które są rzeczywiście przycinane. Mam nadzieję, że radni dzisiaj też przyjdą na to spotkanie, jak największa ilość osób. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo.
Chciałem się odnieść do kwestii monitoringu. Niezależnie od postulatu składanego przez panią Sołtys, również w tej sprawie wypowiedział się kierownik miejscowego posterunku policji. Stwierdził, że jest monitoring, jest to wymóg dzisiejszych czasów, że w sytuacji, gdy między innymi, to jest jeden z aspektów, toczy się wojna za wschodnią granicą, mamy przypływ tak zwanych uchodźców wojennych, w jaki sposób oni są sprawdzani, no to doskonale wiemy, że szereg rzeczy jest robionych po prostu tak nie na tyle rzetelnie, jak to było w czasach pokoju. Mówi, żeby uniknąć wszelkiego rodzaju prowokacją. Również jest to kwestia nadrzędna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Kwestie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o przestępstwa pospolite. czy wandalizm. Także wydaje mi się, że prędzej niż później będziemy musieli nad tym tematem się pochylić. Kolega podpowiada, że jeszcze kwestia podrzucania śmieci, no wszelkiego rodzaju uchybień jest... Ewidentnie będzie to utrudnienie dla tych, którzy nie przestrzegają litery prawa. Także rzecz wymaga jak najbardziej poważnego traktowania. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pan dyrektor zabrać głos.
Dzień dobry państwu. Ja dla odmiany z rzeczą bardziej przyjemną. Jesteśmy jako Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim jednymi z 50 beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury z Plusem. I dzięki uczestnictwu w tym programie mogliśmy kilka dni temu ogłosić konkurs na inicjatywy lokalne. To jest taki konkurs, w którym mieszkańcy zrzeszeni w grupy inicjatywne, a grupa to już są przynajmniej dwie osoby, albo działające i zarejestrowane na terenie gminy Ustronie Morskie organizacje pozarządowe, mogą złożyć wniosek o współrealizowanie z nami inicjatywy lokalnej i średnia kwota, jaką możemy przeznaczyć na taką inicjatywę, to jest 5300 zł. Więcej informacji znajdą państwo albo u nas na stronie, albo na stronie Urzędu Gminy. Można też się do mnie odzywać i konsultować te wnioski. Procedura wyboru lekka, łatwa, prosta i przyjemna. Wnioski też nie gryzące. Zachęcam jak najbardziej, bo możemy wspólnie zrobić coś fajnego i wykorzystać szansę, jaką dają nam pozyskane zewnętrzne środki. Dziękuję.
Dziękuję za informację. Nie widzę więcej głosów. Zamykam punkt czwarty. Przedstawienie projektów uchwał. Druk numer 1, projekt w sprawie zmiany w uchwale budżetowej gminy Ustronie Morskie na 2022 rok. Oddaję głos. Pani skarbnik.
Dzień dobry państwu, panie przewodniczący, szanowni radni. W imieniu pani wójt chciałabym przedłożyć zmiany do budżetu. I w uzasadnieniu po stronie dochodów będziemy zwiększać dochody o kwotę 869 379,82 zł. Natomiast po stronie wydatków 1 469 379,82 grosze. Dochody składają się z poniższych kwot. Dział 600 kwota 536 363,27 groszy. I dotyczy działu 616 i zostaje zwiększony plan dochodów majątkowych zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego po przyznaniu dotacji w kwocie 536 zł 363 zł 37 groszy na realizację zadania pod nazwą przebudowa drogi w Rusowie według listy rankingowej podziału środków na realizację zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych. Dział 750, kwota 14 181,45 z podziałem na dział 750-11, zwiększenie planu o kwotę 6840,80 zł w związku z otrzymanym dotacją z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wynikającej z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych i dział 750-95. Kwota 7346,65 zł po otrzymaniu dotacji celowej na projekt pod nazwą Pod Biało-Czerwoną, mająca na celu wsparcie i zakup masztu i flagi oraz ich instalacji. Dział 758, kwota 171,460 podział na dział 758,02 i tutaj zwiększenie dochodów jest w związku z otrzymaniem środków rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 171,460 i środki pochodzą z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej zwiększanej przez Ministerstwo Finansów. dział 801, kwota 93 248 zł. Dotyczy działu 801.01, gdzie wprowadzona jest kwota 12 850. Jest to kwota pochodząca jako wkład własny rodziców na organizację wycieczki dla uczniów w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę. Oraz rozdział 801.95, wprowadzenie kwoty 80 398 zł. Są to środki otrzymane z środków z funduszu pomocowego z tytułu dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dział 852, kwota 54 127, dotyczy działu 852-95 i tutaj zwiększony jest plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania klubu senior na kwotę 54 127. Jest to edycja na lata 2021-2025. Natomiast zmiany w wydatkach o ogólnej kwocie 1 469 379,82 zł dotyczą działu 600, kwota 800 tysięcy zł. Dotyczy ona działu 616, gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 zł na zadanie pod nazwą Przebudowa drogi w Rysowie według listy rankingowej podziału środków na realizację zadania. Tutaj dostaliśmy dofinansowanie 536 363,17, wkład własny do tej inwestycji 463 636,63 grosze oraz zmniejsza się o kwotę 200 tysięcy zadanie inwestycyjne budowa miejsc parkingowych i przenosi się te środki do działu 630 95, czyli uzupełnienie budowy drogi tutaj do zejścia numer 6. Dział 630, to tak jak wcześniej czytałam, właśnie jest ta kwota zwiększająca o 200 tysięcy, inwestycje przebudowa dojścia do morza na działce 21:1, 21:7, 21:8, 21:9, 84, 322:5 w obrębie Ustronia Morskiego i zwiększona kwota dotyczy właśnie konieczności dokończenia inwestycji i dodatkowych kosztów z tym związanych. Dział 700 zwiększa się kwotę o 5 tysięcy i wynika to z konieczności wymiany pieca gazowego w budynku socjalnym w Rysowie. Natomiast dział 750 zwiększony jest o kwotę 118 681,45 groszy i dotyczy działu 750-11, gdzie zwiększa się plan wydatków o kwotę 6840,80 zł według dotacji z zakresu administracji rządowej, wcześniej czytanych po stronie dochodów prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o ewidencji ludności oraz ustawa o dowodach osobistych i podział tej dotacji jest na paragraf 401 5717, paragraf 411 982 i 412 14009. Te dwa ostatnie to są pochodne od płac. Dział 750-14 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5 tysięcy i przenosi się do działu 902 na opłaty pocztowe. Dział 750-23 natomiast zwiększa się plan wydatków o kwotę 9500 zł z podziałem na zakup materiałów biurowych, przede wszystkim papier i toner o kwotę 5000 zł i zakup kwitariuszy do opłaty targowej 4500 zł. Rozdział 750-75 jest to zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100 tysięcy zł w celu zabezpieczenia środków na promocję gminy. Będą one przekazane m.in. na pokazy plenerowe kina o należakach, 4 pokazy, impreza Pętla Czasu, moda plażowa 20-lecia międzywojennego, warsztaci młodzi melomani, impreza na zakończenie sezonu powiązana z dożynkami gminnymi. Rozdział 750-95, natomiast jest to zwiększenie wydatków zgodnie z otrzymaną dotacją na kwotę 7340,65 zł na projekt pod biało-czerwoną na zakup masztu, flagi oraz ich montaż. rozdział 754, zwiększenie o kwotę 54 800. Dotyczy rozdziału 854-12, gdzie środki te dzielone są na dofinansowanie do projektu Mały Strażak, dofinansowanie 10 900, wkład własny jednostki OSP w Ustroniu 2180 zł i Krajowy System Ratownictwa, dofinansowanie 5 600, wkład własny 1120 zł. Po otrzymaniu tych dofinansowań środki będą przeznaczone na zakup umundurowania oraz na dodatkowy kurs 4 osób na sterownika motorowego, kwota 2800 zł. Jest to OSP Ustronie Morskie, zakup artykułów spożywczych dla OSP Kukinia 3000 zł w związku z zbliżającym się dniem wprowadzenia nowego samochodu do ruchu oraz organizacja zawodów strażackich z zaprzyjaźnionym miastem Ustroń 16 tysięcy zł. Będzie tutaj około 24 osób. Jest to zapewnienie gdyby wyżywienia. Ma być zapewniona wycieczka około 1500 zł. Zakup materiałów związanych z różnymi innymi sprawami dodatkowymi, jak na przykład zakup nagród, puchary inne na kwotę 8000 zł oraz dodatkowe środki, które są potrzebne na zabezpieczenie i wykonanie przeglądów samochodów 29 tysięcy zł. Związane też z wymianą i atestem węży ciśnieniowych, właśnie wspomniane te przeglądy aparatów powietrza, takie przeglądy samochodu Mana. Natomiast dział 801 zwiększony jest o kwotę 68 048 zł. I dotyczy działu 801.01. I tutaj w związku z otrzymanym dofinansowaniem właśnie do kształcenia i wychowywania dzieci będących obywatelami Ukrainy jest wprowadzona kwota 80 398 zł z podziałem na płace 60 298 ZUS 11 500, Fundusz Pracy 1100 i pracownicze plany kapitałowe 500 zł oraz zmniejszenie jest kosztów płac o kwotę 25 200 zł i jest zwrot tej kwoty do urzędu. Ta kwota 25 000 w miesiącu lutym była zabezpieczana ze środków własnych urzędu. Rozdział 801.95 zwiększenie planów wydatków bieżących na kwotę 12 850 i to jest właśnie też po stronie dochodów zwiększone w związku z wkładem własnych rodziców na organizację wycieczki pod nazwą Poznaj Polskę oraz korekta zapisu planu wynagrodzenia w związku ze zmianą klasyfikacji wynagrodzeń kadry pedagogicznej. W planach było ujmowane w paragrafie 401 zgodnie z nową klasyfikacją budżetową paragraf wynagrodzenia właśnie kadry pedagogicznej przeszedł do paragrafu 47.9 końcówka 7, dlatego że to są środki pochodzenia unijnego. Jest to zmiana tylko tego zapisu o kwotę 950 zł. Dział 851 zmniejszenie o kwotę 12 000 zł dotyczy działu, rozdziału 851.95 i kwota 12 000 dzielona jest na zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000 i przeniesienie do działu 750. Tam było wcześniej czytane na zwiększenie właśnie zakupu materiałów biurowych, zmniejszenie planu wydatków na remont o kwotę 10 000 i przeniesienie do działu 707. 851.95 i 995 na zwiększenie właśnie kosztów tamtych działów. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3000 w związku z zakupem tablicy informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu oraz opracowanie audytu energetycznego. To jest na ośrodek zdrowia, budynek ośrodku zdrowia. Dział 852, zwiększenie o kwotę 54 127 i dotyczy rozdziału 852.02. I tutaj zwiększa się plan wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem kwoty 54 124 zł na klub senior i środki zostały podzielone z wcześniej przedkładanym projektem i zgodnie z programem na wynagrodzenia osobowe 23 900, składki ZUS 4275,80, składki na fundusz pracy 151,20, wynagrodzenie bezosobowe 5500, to jest prowadzenie różnego rodzaju warsztatów, zakupy materiałów 1700 na warsztaty planistyczne, środki żywności 4200, to jest zakup różnych półproduktów do późniejszych właśnie warsztatów, zakup usług pozostałych 14400, jest to opłata fizjoterapeuty, warsztaty emisji głosu, wyjazd integracyjny, konsultacje psychologa i proktologa. Dział 854 dotyczy działu 854-16. Jest to tylko zmiana klasyfikacji. Wcześniej był zapis 424 zakup. To dotyczy stypendiów, jakie udzielane są przez dyrektora szkoły, a ma być prawidłowo w paragrafie 324. Dział 900, zwiększenie o kwotę 7 tysięcy z podziałem na dział 902 w związku z potrzebą zwiększenia kosztów opłat pocztowych o kwotę 5 tysięcy złotych oraz dział 995, zwiększenie planu wydatków na kwotę 2 tysiące na zakup materiałów na malowanie i zabezpieczenie drobne naprawy placów zabaw na terenie gminy Ustronie. Dział 921, zmiana o kwotę 173 723,37 i to dotyczy działu 921,09 z podziałem na kwotę 820 zł dotyczy wydatku Funduszu Sołeckiego Kukinia. Zadanie wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego do zakupionego pieca konwencyjnego. Była kwota 430, winna być 421. Zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim w związku z podwyżką opłat na energię elektryczną i gaz oraz na zadania statutowe w związku z prowadzoną działalnością 173 723,37 zł oraz korekta kwoty 250 zł dotyczy Funduszu Sołeckiego w Ustroniu Morskim w związku z zadaniem organizacja spotkań okolicznościowych oraz wsparcie organizacji pozarządowych. Tutaj jest też zmiana klasyfikacji z paragrafu 430 do paragrafu 426. Dotyczyła ta kwota zakupu butli gazowej. W związku z wprowadzonymi zmianami strona dochodów bieżących gminy zamknie się, ogółem dochody bieżące zamkną się kwotą 48 190 917,53 zł, z czego dochody bieżące 35 517 023,21, dochody majątkowe 12 673 894,32 grosze. Natomiast wydatki budżetu 56 620 519,92, z czego wydatki bieżące 38 656 782,87, natomiast wydatki majątkowe 17 963 737,03. Budżet gminy zamknie się deficytem w kwocie 8 429 602,37 zł i pokryty zostanie w kwocie 4 861 156,32 nadwyżką budżetu z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pochodzących z środków covidowych 2 115 046 05 oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 500 tysięcy złotych oraz wolnych środków z lat ubiegłych 953 400 zł. Przychody i rozchody zamkną się w kwocie przychody 9 679 602,37, rozchody 1 250 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych i załącznik do przychodów i rozchodów to jest załącznik numer 4 załączony w materiał do niniejszej uchwały. Dokonuje się też zmian w Funduszu Sołeckim, jest to załącznik numer 5. Prosimy z panią wójt o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię.
Komisja Budżetu jednogłośnie wydała opinię pozytywną.
Otwieram dyskusję. Proszę pana Wojciechowskiego.
Ja mam pytanie odnośnie działu 754. Rozdział 75412. Chodzi mi o te przeglądy za 29 tysięcy dla Straży Pożarnej. Czy ktoś mógłby nam... Bo rozumiem, że to Straż występowała o te środki z jakimś wnioskiem. Chciałbym się zapoznać z tym wnioskiem, jak to zostało wyliczone. Każda z pozycji. Na podstawie czego to było wyliczane, to jest jedna rzecz. A druga rzecz dotyczy działu 921. Zwiększenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury. Ja się pytałem na komisji, na co te środki idą. Dostałem tylko taką połowiczną odpowiedź, że to idzie na energię związane z gazem, z podwyżkami. Ja to wszystko rozumiem. I na zadania statutowe. Nie otrzymałem odpowiedzi, jakie zadania statutowe, w jakiej wysokości. No, Gminny Ośrodek Kultury ma dosyć wysoki budżet i jest zwiększany z roku na rok, no ale to jest kwota prawie ponad 170 tysięcy, to nie jest mała kwota. Też chciałbym się zapoznać z jakimś szczegółowym wyliczeniem, na co konkretnie te pieniądze idą. Dziękuję bardzo.
Jeżeli można, odnośnie GOK-u. Wniosek, który wpłynął od pana dyrektora, mam go tu przed sobą, mogę go pokazać. Przypuszczam, że wszelkiego rodzaju wyliczenia pan dyrektor GOK-u ma u siebie. Kwota ogólna była 255 100, z czego pan dyrektor pisał, że 150 000 zabezpieczenie właśnie między innymi kosztów paliwa gazowego, 51 500 organizacja spotkań satyrycznych, karykatura Morka 2022, 40 000 koncert plenerowy, 9600 letnia scena przed GOK-iem i 4 000 materiały do zajęć kreatywnych. Tak jak mówiłam na Komisji Budżetu, kwota jaka na razie została przyznana to jest kwota te 173 000. Z podziałem tutaj pan dyrektor sam miał rozdysponować w większości, które zadania będzie chciał realizować, powiedzmy z tego dofinansowania, ewentualnie jeżeli będzie taka konieczność, z których ewentualnie będzie chciał rezygnować. Nie narzuciliśmy mu tutaj wyboru zadań jakie.
Okej, ja mam tylko pytanie, chciałbym się dopytać, czy te zadania statutowe, które pani wymieniła, to one nie były wcześniej ujęte w budżecie, czy to tak nagle wyskoczyło, czy... Po prostu są to kwoty brakujące.
Nie, panie przewodniczący, tak jak wszystkie jednostki, tak instytucje kultury też miały cięcia w trakcie tworzenia budżetu i te kwoty były no, troszeczkę skrojone niż były założenia budżetowe. I także teraz w związku też ze zmianą cen, wzrostu powiedzmy cen na każdej tutaj właśnie czy spotkaniach, czy nawet właśnie te organizacja spotkania tej morki naszej tradycyjnej, tak, też te kwoty były tam cięte. Chociaż tak jak mówię, przy budżecie ja nie tnę typowo zadania, ja tnę ogółem w ogólnym dziale, tak, żeby każdy kierownik czy dyrektor ewentualnie uwzględnił, które jego zdaniem są ważniejsze zadania, które w pierwszej kolejności mają być realizowane. Tak samo tutaj w Instytucji Kultury. Na tą chwilę, no mówię, zostały przyznane te środki w kwocie 173 000. Jeżeli będzie potrzeba, jeżeli będziemy na tyle tutaj mieli wiedzę już po zakończeniu sezonu i będą takie potrzeby, no to będziemy jeszcze zwiększać. Ale przypuszczam, że jeżeli już to pójdą tylko właśnie zwiększenia na gaz, ewentualnie energię. Na tą chwilę też czekamy na dalsze wyjaśnienia, czy zostanie utrzymana ta stawka 8%, tak? Czy instytucje kultury będą właśnie miały wydłużone tutaj te zniżki gazowe czy nie. Dlatego to są stopniowo uwalniane środki i jak gdyby tutaj, tak jak mówię, 150 tysięcy pan dyrektor wpisał, że takie środki nie są potrzebne, więc na razie dostał powiedzmy połowę tego zabezpieczenia. Tak?
Ale pomimo tego tak chętnie się zapoznam z tym wnioskiem i wyliczeniami pana dyrektora.
No mówię, Wstępny wniosek taki tutaj z krótkimi wyliczeniami jest tutaj dostępny u mnie, jeżeli pan chce. Jeżeli bardziej szczegółowy, to wtedy u pana dyrektora. Jeżeli dotyczy teraz rozdziału 754.12 złożonego przez tutaj jednostki, były jednostki składały, jak gdyby sporządzały plan potrzeby i przedkładały tutaj do osoby, która się zajmuje w Urzędzie Gminy. Ja mam tylko wstępne takie wyliczenia. Przypuszczam, że no, czy pan Piotr, czy ewentualnie w jednostkach są już bardziej szczegółowe. Także też mam tutaj doglądy, jeżeli chciałby pan zobaczyć.
Dobrze, zapoznam się z nim. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan Marek Leciacho.
Ja też dopytam o rozdział 754.12. Proszę mi powiedzieć, organizacja zawodów strażackich z miastem Ustroń. Czy to będzie organizowane w sezonie turystycznym jako atrakcja? Czy w ogóle macie państwo jakąś datę? Czy to z rękawa po prostu jest wyjęte i czekamy, że zimową porą to się odbędzie? To jest jedno. A drugie... Chodzi mi o rozdział 852.02. Wynagrodzenie osobowe 23.900. Proszę mi powiedzieć, czy to wynagrodzenie nie było ujęte w budżecie, czy o taką kwotę zostało powiększone dla etatu, który tam funkcjonuje, czy dodatkowy etat został stworzony? Dziękuję.
Daj głos.
Panie radny, 852.02 jest to klub senior. Tam mamy dofinansowanie wkładu własnego 50, dodatkowe 50. Jest zatrudniony kierownik i osoba, instruktor oraz panie, które tam pomagają w różnych formach. Część osób jest zatrudniona na umowę o pracę, część jest na umowę zlecenie. Niektóre osoby, tak jak właśnie fizjoterapeuta, przedkładają rachunki zgodnie tutaj z potrzebami.
A to przerwę pani, to proszę mi powiedzieć, ile tam jest osób faktycznie zatrudnionych na etacie, bo ten klub zaczyna być jeden z większych potentatów, jeżeli chodzi o zatrudnienie.
Tak.
Tam generalnie zatrudnione są dwie osoby na umowę o pracę, a zatrudnienie ich wynika z wytycznych programowych i było narzucone już w momencie, kiedy składaliśmy wniosek na utworzenie klubu seniora. Tak więc my realizujemy na tą chwilę wytyczne programowe, które są związane z trwałością projektu. I te osoby są
zatrudnione. A bliżej mogliście państwo określić te dwie osoby, to kto to jest? Kierownik zastępca kierownika? Jak
kierownik klubu, to wynika z ustawy i on musi być. On jest zatrudniony na 1/8 etatu. Zatrudniony jest instruktor zajęciowy, jest on na pół etatu i to jest to wszystko. Tylko te dwie i jeszcze jest księgowa, która prowadzi częściowo tutaj w ramach dodatkowego zakresu czynności. Ma rozszerzony zakres czynności, jest zatrudniona w ośrodku pomocy społecznej i rozszerzony zakres na klub seniora. I to wynika, wszystkie stanowiska, które są w tym klubie, wynikają z wytycznych programowych Senior Plus.
Ale to jest, nie ma umowy zlecenia, rozumiem, tak? To są umowy o zatrudnienie, pół etatu i pełny etat. Trzy osoby dla jakiej grupy osób?
Klub seniora został utworzony dla 30 osób. I tak jak powiedziałam, wytyczne programowe mówią i też tutaj ustawa pomocy społecznej, że w klubie seniora musi być zatrudniony kierownik klubu, który odpowiada za prowadzenie tego klubu. W naszym klubie jest to osoba zatrudniona na 1/8 etatu. Zatrudniony jest instruktor zajęciowy. To wynika z trwałości projektu i on jest zatrudniony na pół etatu. Zlecenia są zawierane w momencie, kiedy są prowadzone zajęcia dodatkowe, czyli jest tam zajęcia śpiewu, gimnastyka, ponieważ musi być też fizjoterapeuta. To są wszystkie stanowiska i wszystkie zadania, które są wpisane. Tak jak powiedziałam, wynikają z programu Senior Plus na lata 2021-2025.
Tak, pani wicewójta, ale czegoś tu nie mogę zrozumieć. Tam na oddzielnym etacie też jest księgowa? No jak? No.
Księgowa nie jest na oddzielnym etacie.
Ale umowę zlecenie, tak?
Nie, księgowa ma dodatek specjalny na swoim podstawowym stanowisku pracy. To jest część, nie pamiętam w tej chwili, jakie to są środki, są nieduże pieniądze, jednakże ona odpowiedzialna jest za prowadzenie księgowości tego klubu.
Czy jeszcze ktoś chciałby z państwa zapytać?
Jakbyście się państwo mogli odnieść o tych zawodach jeszcze?
Zawody te odbędą się w czerwcu. Teraz jak będzie ten wydłużony weekend, Boże Ciało jak będzie. Także no, można powiedzieć, że już niebawem. Te osoby będą tu u nas w Ustroniu właśnie. Zakwaterowanie będzie w naszej morce i w pokojach, które są u góry nad strażą. A tu jest tylko zabezpieczanie właśnie tych wyżywień dodatkowych, tutaj jak gdyby atrakcji tym osobom, te wycieczki właśnie, zawody strażackie, potrzebne rzeczy do przygotowania tego wszystkiego, tak?
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 50, łamane przez 383, łamane przez 2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ustronie Morskie na 2022 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę. W duchu silca. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za podjęcie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Rozumiem, że tam przy kworum też mamy zaznaczone, że radni poszli. Okay. Druk nr 2. Projekt w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031. Bardzo proszę o przedstawienie projektu.
Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, w imieniu Pani Wójt chciałabym przedłożyć zmiany do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022-2031. I zgodnie z objaśnieniami do niniejszego projektu uchwały zmiany dotyczą zmian, które też były prowadzone już w formie uchwały. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmiany te, wieloletnia prognoza finansowa musi być aktualizowana po wprowadzeniu zmian właśnie budżetowych. Także dokonanie zmian jest po stronie dochodów na kwotę 869 379,80 złote, po stronie wydatków 1 469 379,82 złote. Dotyczy też zmian, które są w opisie jako zwiększenie środków na jaki cel, czyli te 600 tysięcy, które są po stronie przychodów z wolnych środków wprowadzone oraz zabezpieczeń środków wprowadzonej z pozycji 10-11 w wieloletniej prognozie. Kwota, która dotyczy środków, jakie urząd z środków własnych przeznaczył na cele związane z uchodźcami, czyli kwota 1 314 440 zł. Oraz zmiany, które dotyczą deficytu i zabezpieczenia środków po stronie deficytów. Tak jak w uchwale budżetowej jest zaznaczone, z jakich środków deficyt jest pokryty i w jakiej wysokości zgodnie z uchwałą budżetową. Także wnosimy z Panią Wójt o dokonanie i podjęcie niniejszej zmiany. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Pana Przewodniczącego Komisji Budżetu opinię.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną, jednogłośnie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Widzę głosów. Nie widzę chętnych do zabrania głosu. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 50, łamane przez 384, łamane przez 2022 w sprawie zmiany uchwały wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2022-2031. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę, wydusić przycisk za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, zarządzam 10-minutową przerwę. Po przerwie obrady poprowadzi Pan Wiceprzewodniczący. Panie Mecenasie, nie ma chyba przeciwwskazań prawnych? Takie nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Wznawiamy obrady sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. Przechodzimy do druku numer 3, a więc uchwała w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Dyskusja, podjęcie uchwały. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wójt przedstawię projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego Rada Gminy uchwala, co następuje. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną położoną na terenie gminy Ustronie Morskie w miejscowości Ustronie Morskie stanowiącą ulicę Słoneczną na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Bogusława XIV. Przebieg drogi określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Jej wykonanie powierza się wójtowi gminy. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Zgodnie z zapisami ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, niezaliczone do innej kategorii dróg, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służącej miejscowym potrzebom. Zaliczanie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu i tą opinię, pozytywną opinię zarządu powiatu w Kołobrzegu uzyskaliśmy w kwietniu tego roku. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest również niezbędne z uwagi na pozyskane środki finansowe na przebudowę ulicy Słonecznej, bowiem środki te dedykowane są dla dróg publicznych, także powinniśmy taką uchwałę podjąć po zakończeniu realizacji inwestycji. Uchwała obejmuje również odcinek od ulicy Osiedlowej do ulicy Bogusława XIV, który jest obecnie w projektowaniu i również zasadnym jest, aby stanowił drogę publiczną. Proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Komunalnej o wyrażenie opinii.
Opinia Komisji Komunalnej była pozytywna.
Dziękuję panie przewodniczący. Otwieram dyskusję. Proszę pan radny Marek Leciacho.
Pani Wójt, pytanie dotyczące długości tej drogi. Czy ta droga jest tylko Słoneczna, jest na odcinku od ulicy Wiejskiej do tego miejsca, którą uchwalamy i tą chcecie przyjąć jako drogę gminną, czy ona ma dalszą długość, której nie przyjmujemy w dalszym jak gdyby działaniu?
Drogą publiczną jest już odcinek od ulicy Kolejowej do ulicy Wiejskiej. Natomiast teraz podejmowana jest uchwała w sprawie odcinka od ulicy Wiejskiej do ulicy Bogusława XIV, a dalszego odcinka tej drogi fizycznie jeszcze nie ma i nie są pozyskane grunty, które umożliwiłyby podjęcie uchwały w sprawie dalszego odcinka.
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chętnych, zatem przechodzimy do głosowania. Nad drukiem numer 50/385/2022 w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych. Proszę radnych o oddanie głosu. Kto jest za? Proszę o wciśnięcie przycisku oraz podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednomyślnie. Dziękuję za oddane głosy. Przechodzimy do kolejnego druku, numer 4, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości dzierżawy. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wójt przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Dotyczy to części działki nr 821 łamane na 1 o powierzchni 1 m2 oraz części działki nr 33 o powierzchni 1 m2 położonej w miejscowości Ustronie Morskie z przeznaczeniem na lokalizację bankomatów. Proponowany termin trwania umowy 3 lata. W miejscu dotychczasowy dzierżawca tych terenów wystąpił z wnioskiem o przedłużenie umów na kolejny okres czasu. W związku z tym przedkłada się projekt uchwały do podjęcia przez Państwa. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną. Otwieram dyskusję. Proszę, udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Staszak.
Mam pytanie, proszę mi powiedzieć, jakie są koszty tej dzierżawy i jak one rosną z roku na rok do lat poprzednich. Proszę dochodu, tak, słuszna uwaga. Dziękuję.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi.
Szanowni Państwo, koszty tych dzierżaw w informacji, jaką mieliście przedłożoną na komisji, były tam wskazane te informacje, natomiast jest to rzędu około 3000 zł. Koszty te co roku są waloryzowane o wskaźnik cen wzrostu cen towarów i usług. Ponadto dzierżawca ponosi koszty związane z dostawą energii elektrycznej niezbędnej na potrzeby funkcjonowania bankomatu.
A jaka to jest, jakie to jest wysokość tej rewaloryzacji procentowej?
W tej chwili na ten rok wskaźnik inflacji wynosił 5,1%.
Dobrze, to my tutaj nad bankiem się zastanawiamy o tą rewaloryzację ponad 5%, a przy szkole nowo rośnie w górę po kilkanaście albo po kilkadziesiąt procent. Ja bym prosił, żeby troszkę zmienić tą politykę i brać się bardziej ceny rynkowe, a nie po prostu się opierać tylko na rewaloryzację, bo to po prostu na tym trącimy jako budżet gmina. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chętnych, zatem zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad uchwałą nr 50 łamane przez 386 łamane przez 2022. Proszę radnych o oddanie głosów. Kto jest za, proszę o wzruszenie przycisku oraz o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję za oddane głosy. Przechodzimy do druku numer 5. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gwizd. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Szanowni Państwo, w imieniu Pani Wójt przedstawiam projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Gwizd. Powierzchnia objęta opracowaniem obejmuje obszar około 56 hektarów bezpośrednio sąsiadujących o północy z drogą krajową nr 11 oraz linią kolejową nr 402. Projekt planu ustala 48 terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, w tym tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystyki, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny lasów, tereny zieleni krajobrazowej, tereny wód powierzchniowych, śródlądowych, tereny infrastruktury technicznej, tereny drogi publicznej klasy lokalnej, tereny dróg publicznej klasy dojazdowej, tereny dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszo-jezdnych. Zgodnie z ustaleniami projektu planu, w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną dopuszcza się lokalizację usług wyłącznie nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego. W granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługową nie ustala się proporcji pomiędzy tymi funkcjami, to jest funkcją mieszkaniową i usługową. Zgodnie z ustaleniami planu na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usług turystyki dopuszcza się lokalizację obiektów hotelarskich, o których mowa w przepisach odrębnych zakresu usług hotelarskich oraz usług pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, z wyjątkiem pól namiotowych i kempingowych, oraz nie ustala się proporcji pomiędzy tymi funkcjami i dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z funkcji mieszkaniowej, jednorodzinnej lub usług turystyki. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych dopuszcza się agroturystykę. Na terenach lasów i terenach rolniczych obowiązuje zakaz realizacji wszelkiej zabudowy kubaturowej, zaś w granicach terenów zieleni krajobrazowej obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej. Ponadto na terenach oznaczonych symbolem wód powierzchniowych śródlądowych projekt planu ustala zakaz lokalizacji zabudowy. Projekt planu uzyskał niezbędne opinie i uzgodnienia. W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w planie rozwiązaniami. Do planu w wyznaczonym terminie wpłynęły 4 uwagi, z czego jedna została w całości uwzględniona, jedna w części, a pozostałe 2 zostały odrzucone ze względu na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W związku z powyższym przedkładam projekt uchwały do uchwalenia przez Państwa. Dziękuję.
Dziękuję Pani Kierownik. Komisja Budżetu jednogłośnie wydała opinię pozytywną do przedłożonego projektu. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych, zatem przystępujemy do głosowania nad uchwałą numer 50 łamane na 387 łamane przez 2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Obrębu Ewidencyjnego GWIST. Proszę radnych o oddanie głosu. Kto jest za? Proszę o wnoszenie przycisku oraz podnoszenie dłoni. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Panie radny Andrzeju Basarapek, chce pan zagłosować? Za? Tak, proszę zaznaczyć, że pan radny głosuje za. A więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję za oddane głosy. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, a więc informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę panią wójt o przedstawienie informacji.
Szanowni Państwo, informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym. 4 maja podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, rozbudowa drogi w miejscowości Ustronie Morskie, Ku Słońcu oraz Kukinka w wysokości 5 419 878 zł i 79 groszy. 9 maja podpisanie umowy o dofinansowanie zadania ze środków dotyczących modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, droga w Rusowie 536 363 zł i 37 groszy. 10-11 maja udział w obradach Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. 12 maja udział w 26. zebraniu delegatów Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, spotkanie online. Spotkanie w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu dotyczące opracowania studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg. Narada robocza ze strażakami, ratownikami OSP. 17 maja spotkanie z dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. 17 maja podpisanie umowy na realizację zadania Senior Plus. Dofinansowanie w wysokości 54 127 zł. 18 maja spotkanie z prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Kołobrzegu. Udział w powiatowych obradach, obchodach Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu. 20 maja udział w pokazie premierowego dokumentu Na Zawsze Melomani. 23 i 24 maja udział w 36. Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. I 25 maja narada z projektantem przebudowy ulicy Kolejowej i dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Również udział w walnym zebraniu członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Siła w Grupie Gościno. Ponadto w okresie międzysesyjnym nadzorowałam realizację budżetu gminy. Rozstrzygałam sprawy należące do moich kompetencji, wynikające z przepisów prawa. W tym okresie przeprowadzałam szereg rozmów telefonicznych oraz odbywałam spotkania z mieszkańcami gminy i przedsiębiorcami. Uczestniczyłam w naradach z pracownikami urzędu i jednostek organizacyjnych. Ponadto chciałam dopowiedzieć, że w poniedziałek 30 maja o godzinie 18 jest zebranie sołeckie Ustronia Morskiego w GOK-u. I korzystając z okazji, że dzisiaj jest Dzień Matki, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim matkom. Dużo zdrowia, szczęścia, pociechy z tych dzieci małych i z tych dużych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani wójt. Otwieram dyskusję. Proszę pan radny Mirosław Dziewiątowicz.
Panie wójt, mam pytanie, czego dotyczyło spotkanie z dyrektorem IPN w Szczecinie?
Pan dyrektor był tutaj, na miejscu, wraz ze swoim kierownikiem. No, w sprawach współpracy będą organizować tutaj właśnie w GOK-u z panem dyrektorem spotkania, które będą no, nauczały, o tak nazwijmy, nasze dzieci i mieszkańców, czym się zajmuje IPN, co robią. Będą tutaj mieli wystawę swoich. No może szerzej by pan dyrektor powiedział, bo już później uzgadniali, co będzie i...
Spotkanie dotyczyło potencjalnej możliwej współpracy i ustalenia kierunków współpracy gminy Ustronie Morskie z Instytutem Pamięci Narodowej. Głównie w kierunku budowania tożsamości lokalnej, budowania pamięci historycznej wśród mieszkańców gminy Ustronie Morskie. Rozmawialiśmy o możliwych wydarzeniach plenerowych na czas sezonu letniego, o możliwych wystawach stałych plenerowych, o możliwych wystawach wewnętrznych, które odbywałyby się nie tylko w GOK-u, a także w szkole i o możliwościach wykorzystania naszego potencjału kulturowo-historycznego i wyszukiwania skarbów, przy których mógłby nam IPN znacząco pomóc. Oni mają dużo większe środki, zasoby i możliwości niż my mamy i też będziemy edukowali mieszkańców wspólnie z IPN-em o możliwości dokonywania tak zwanych upamiętnień, czyli przypominania o naszych przodkach, których życiorys jest warty zapamiętania i warte wsparcia takiego szerszego historycznego. I to spotkanie odbyło się z inicjatywy pani wójt.
Dziękuję. Proszę pan radny Andrzej Staszek.
Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj z jednym pytaniem już mnie ubiegł pan Mirek Dziewiątowicz, ale mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy spotkania w RCK-u dotyczące opracowania studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg. Proszę mi powiedzieć, czy były przedstawione jakieś możliwości poszerzenia tego profilu o jakieś tutaj części Ustronia Morskiego? Jakie jest pani stanowisko w tej sprawie, jeżeli tak było? A drugi temat, spotkanie z prezesem MWiK z Kołobrzegu. Czy dotyczyło to spraw mieszkańców? Jakie to były sprawy? Dziękuję.
Jeżeli chodzi o prezesa miejskich wodociągów i kanalizacji, jak wiecie państwo, skończyliśmy budowę ulicy osiedlowej i wiejskiej, więc było spotkanie w sprawie odbioru tej drogi. Jeżeli chodzi o spotkanie w RCK-u w Kołobrzegu, było to przedstawiane przez pracownika pani tej Mieczkowskiej w sprawie poszerzenia i różnych propozycji i wysunięcia się na wszystkie gminy, jeżeli chodzi o gminę tutaj Kołobrzeg. No, o naszej gminie nie było na tyle mowy, żeby się przesuwali z mowy jeszcze takiej nie było, żeby mogli nam powiedzmy odbierać, bo tutaj przede wszystkim wychodziło o bagaż. Było przedstawione, co można zrobić, jak można zrobić, ale nie w naszym pasie, w gminie Ustronie.
Dziękuję pani wójt. Proszę pan radny. Proszę pan, proszę pan.
Też brałem udział w tym spotkaniu na zaproszenie pani prezydent. Tam rzeczywiście jest, było kilka wariantów. Miasto Kołobrzeg szuka tej przestrzeni życiowej, przestrzeni do rozwoju. Jakby tam wariant taki wypracowany dotyczył terenów gminy Kołobrzeg, czyli tam zieleniowe w obszary, gdzie miasto i ta gmina się tam ewidentnie przenika, gdzie z jednej strony jest gmina Kołobrzeg, z drugiej strony ulicy miasto. Natomiast jeden z wariantów, w takim wariancie piątym, również gmina Ustronie Morskie też była wybrana pod uwagę jako tereny do wzmacniające miasto Kołobrzeg. Nawet nie wiem, wiceprezydent czy tam radny w tej chwili, pan Jacek Woźniak, no, takie marzenia przedstawiał o super mieście, właśnie które wchłonięte byłyby całkowicie gmina Kołobrzeg i gmina Ustronie Morskie. Ale to jest chyba bardzo daleka wizja, bo z tej dyskusji wynikało, że te rozmowy na temat wchłonięcia części gminy Kołobrzeg, czy tych uważanków miasta, trwa dyskusja już ponad 30 lat. No, nie wiem, jak długo, ile lat będzie trwała dyskusja na temat Ustronia Morskiego. Chyba, że no, przyjdą jakieś zewnętrzne umocowania czy regulacje, które nakażą po prostu wchłanianie tych terenów dookoła miasta. No, ale tego na dzisiaj wiemy. Nie ma takich przepisów. Także na razie jesteśmy gminą Ustronie Morskiej i wydaje mi się, że tak chyba zostanie jeszcze długo.
Dziękuję panie przewodniczący. Proszę pan radny Marek Leczacha.
Panie wójt, mam pytanie. Ja już w poprzedniej kadencji zwracałem uwagę o przynależności do walnego zebrania delegatów Związku Miast i Gmin Morskich. Uważam, że to jest organizacja, która nic nie wnosi do życia, a de facto tylko z tego tytułu ponosimy koszty. Jakby pani mogła przypomnieć, jakie to są koszty, to by było pięknie. A jeżeli już, to co państwo podjęliście jakieś decyzje, zaproponowaliście? O czym w ogóle było te spotkanie, w którym pani uczestniczyła w 10 a 11 maja? Dziękuję.
Panie radny, chciałam powiedzieć, że teraz są zebrania absolutoryjne i dlatego są te zwoływane walne zgromadzenia.
No tak, ale tak jak pani mówiłem, samo uczestnictwo w tym związku delegatów nic nie wnosi dla gminy. Jest to spotkanie towarzyskie przedstawicieli miast i gminy morskich, ale de facto nic nie przynosi. Dlatego się pytam, jakie są koszty związane z samej przynależności do tego.
Panie skarbnik, czy jest pani w stanie odpowiedzieć nam teraz? Jakie są koszty składki?
Nie chciałabym tutaj podać złej kwoty, ale te przynależności nasze różnie się kształtują od 1700, 1500, nawet do 3000. Próbujemy jakoś się połączyć z osobą merytoryczną, która się tym zajmuje w urzędzie. 3300
rocznie. Tak. Dziękuję. Proszę pan radny Andrzej Staszek.
Ja bym chciał się tylko dopytać tutaj do pytania pana Marka, jakie my korzyści mamy z tego związku i co realizowaliśmy ostatnio razem wspólnie z nimi lub z programów przez nich ogłoszonych. Dziękuję. I kiedy to było?
Myślę, że akurat na te pytania to odpowiemy na piśmie, żeby mieć kwoty i daty, kiedy, co i jak, bo no tak z pamięci to myślę, że nie można strzelać. Zresztą tylko jeszcze chciałam dopowiedzieć, że no równie dobrze Rada może cofnąć to przynależność do tego związku.
Ja jeszcze tylko mam prośbę, jak będziecie Państwo przygotowali taką informację, to żeby to dotyczyło wszystkich związków i stowarzyszeń, no bo ciężko cofnąć coś, o czym generalnie nie wiemy, co się tam dzieje i co z tego mamy. Dziękuję.
No, ja jeszcze chciałbym ponaglić, bo Państwo nie macie w tym związku jakiejkolwiek decyzyjności. No, wasz statut nawet nie pozwala na coś takiego. Przepraszam za słowo, ale to jest to spotkanie Towarzystwa Wzajemnej Adoracji, bo tak inaczej tego nie mogę określić. Dziękuję.
Dziękuję Panie Marku, tylko bardzo proszę, aby przed zabraniem głosu Pan nacisnął przycisk. Proszę Pani Wicewójt.
Chciałam tylko uzupełnić do wypowiedzi Pani Wójt, ponieważ ta przynależność do tych różnych organizacji, stowarzyszeń samorządowych daje nam przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń, a także skorzystania z szeregu szkoleń, które oni organizują. I to jest na pewno bardzo wartościowe, bo za te szkolenia nie płacimy. One są w ramach składki, którą wnosimy. Poza tym inne stowarzyszenia typu na przykład Siła w Grupie czy może i Karsenta, tam wpłacamy składkę, z tego zyskujemy dofinansowania dla gminy. Tak więc tutaj należałoby też w tym kierunku popatrzeć, a ta wymiana doświadczeń mimo wszystko jest bardzo wartościowa. Ze Związkiem Miast Morskich Związek organizuje corocznie konkursy, w których uczestniczy chociażby nasza szkoła podstawowa w Ustroniu Morskim i tam uczniowie często wygrywają główne nagrody i zajmują pierwsze miejsca. Ale oczywiście szczegółową informację co do każdego stowarzyszenia przedstawimy Państwu odrębnie.
Dziękuję Pani Wójt. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chętnych. Zatem wszystkim dziękuję za osobom, które brały udział w tej dyskusji. A Pani Wójt za przedstawienie informacji. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku naszych obrad. Więc przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim za rok 2021. I zapraszam Panią Kierownik do przedstawienia.
Panowie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Wójt, Pani Skarbnik, rok 2021 był kolejnym rokiem działalności GOPS-u w okresie covidowym. W tym czasie GOPS pozostał otwarty dla mieszkańców naszej gminy. Wykonywaliśmy taką pracę jak co roku przy zachowaniu reżimu sanitarnego. Budżet, wykonanie budżetu zamknęło się w kwocie 6 638 517 złotych 92 grosze, z czego przeszło 81% tej kwoty stanowi budżet państwa. Główna kwota wydatków to wydatki na świadczenie wychowawcze 500+. To kwota przeszło 3 700 000 zł. Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny to 1 300 zł. Tak jak wspomniałam, GOPS wykonywał swoje zadania w warunkach covidowych. Tych zadań nam przybywa. Nie bronimy się przed nimi. Taka jest nasza praca. Nowym zadaniem, które właśnie w ubiegłym roku, którego się podjęliśmy, jest prowadzenie klubu Senior Plus. Myślę, że nasi seniorzy cieszą się bardzo z tego faktu i korzystają ze świetnych warunków, którymi w tej chwili dysponują. Szczegóły dotyczące wszystko jest przedstawione w formie pisemnej. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, czy są jakieś szczegółowe pytania, służę.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zadać pytanie, Pani Kierownik? Nie widzę chętnie, zatem dziękuję Pani Kierownik.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim za 2021 rok. I bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Kto jest za przyjęciem, proszę o wrzucenie wszystko za oraz podniesienie ręki. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?
Za,
Proszę zaznaczyć, że pan radny Dziwkowicz jest za, a pana radnego Psykały nie ma podczas głosowania. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. Dziękuję za oddane głosy. Przechodzimy do kolejnego punktu, więc przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok. I bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania.
Dzień dobry Państwu. Jeżeli Państwo pozwolicie, to przedstawię to na siedząco, bo mi będzie tak lepiej. Więc myślę, że jest zgoda Państwa. No oczywiście w imieniu Pani Wójt, w imieniu Komisji chciałam Państwu przedłożyć sprawozdanie z wykonania założeń zawartych w uchwałach. I zacznę może od sprawy, że z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych gmina uzyskała dochód w kwocie 616 349 zł. 549 172 tysiące pochodziło z zezwoleń, a 67 176 zł przekazał nam Urząd Skarbowy z tytułu sprzedaży tak zwanych małpek. Plan wydatków na rok 2021 wynosił 1 217 363 zł, w tym kwota 707 363 zł stanowi niewykorzystane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń za lata ubiegłe. W roku 2021 wydatkowano 646 506 zł i pokrótce, nie będę tego czytać może całościowo, ale na co wydaliśmy te pieniądze. Część zadań realizowały organizacje pozarządowe i w konkursie na dotacje przewidziano zgodnie z uchwałą Rady Gminy 230 tysięcy zł. Z tego dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół 90 tysięcy, dla Fundacji Pływamy i Ratujemy 40 tysięcy zł, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie na prowadzenie świetlicy środowiskowej Wodny Świat 100 tysięcy złotych. Realizując zadania, które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, gmina w roku 2021 zawarła umowy zlecenia. I tak jak zlecenie z gospodarzem klubu Uśmiech na wykonywanie i na wykonywanie usług zdrowotnych z osobami, które prowadzą działalność w formie działalności gospodarczej, jak też umowy o zlecenie o pracę bezpośrednio. I w przybliżeniu, znaczy nie w przybliżeniu, tylko zapoznam Państwa, jakie to są koszty. Zajęcia terapeutyczne prowadzone dla osób uzależnionych 11 220. Zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych w Rusowie 2400. Zajęcia i porody psychologiczne dla dzieci i ich rodziców w szkole podstawowej 25 200. Porady psychologiczne dla mieszkańców gminy w klubie Uśmiech 18 000. Za zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy dla dzieci i ich rodziców w Rusowie 14 400. Gospodarz klubu Uśmiech 31 266. Pochodne i następnie pochodne od w kwocie 5367, fundusz płacy 1670. Diety członków komisji wyniosły 33 600. Pozostałe koszty, jakie ponieśliśmy, to zakup materiałów i wyposażenia 9866, to jest środki czystości, literatury tematyczna, materiały i nagrody dla dzieci, zakup artykułów, zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic, o przykładowo zakup lodówki do świetlicy dla dzieci w Rusowie. Zakup usług żywnościowych 571 zł, zakup usług remontowych 110, zakup usług pozostałych, bo tu jest kwota 86 818 i to wchodzi konserwacja 2700, dofinansowanie imprez okolicznowych 6568, to ta zapłata jest za 2 lata, bo była zaległa niezapłacona faktura za rok ubiegły. Dopłaty do zorganizowanych form wypoczynków dla dzieci 57 tysięcy, programy profilaktyczne 11260, programy profilaktyczne w szkole, szkolenia różnych grup zawodowych 18 840 i tam ochrona mienia, bo mamy takie może drobniejsze kwoty, koncerty. Wydaliśmy taką gazetkę i to wszystko 4272 razem z koncertami. Były prowadzone inwestycje na dość pokaźną kwotę, bo 174 208 zł i one dotyczyły, to było tworzenie miejsc sportowo-rekreacyjnych, spędzanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i ich rodzin. Place zabaw takie powstały jak w Kukince, przy Świetlicy, w Wieniatowie. Rozbudowano plac zabaw przy Świetlicy CPD w Ustroniu Morskim. Powstał duży plac zabaw koło amfiteatru. Zabezpieczono też w ten czas pieniądze na wielofunkcyjny namiot sportowy w kwocie 120 tysięcy. Te zostały zabezpieczone na rok środki 2022 i realizacja ma nastąpić do 30 czerwca tego roku. Nie wiem, czy mam Państwa tu mówić o wszystkim, czytać, że jakie były zadania. Więc zadania, realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, uwzględnieniem dzieci i rodzin zagrożonych patologiami społecznymi. I w tym zakresie była prowadzona świetlica TPD Wodny Świat. Ona jest prowadzona, musimy taką świetlicę prowadzić zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest to obowiązek samorządu prowadzić przynajmniej jedną taką świetlicę. Ja, no nie wiem, nie będę czytać, jak ona jest, jak była czynna, bo ona różnie była czynna, tak jak moja poprzedniczka powiedziała, rok 2021 jest rokiem covidowym, więc tam były no, różne opcje. Raz zdalnie, myślę, że z tego mojego sprawozdania Państwo wyczytacie dokładnie. Następnie prowadzona była też takie zajęcia z dziećmi w świetlicy GOK w Rusowie dla dzieci młodszych przez socjoterapeutkę. Były to zajęcia 2 razy w tygodniu. Ja dałam Państwu przykłady, co robiono. Pierwszy przykład to jest, kiedy działalność była online na początku roku, a druga jest miesiąca października, kiedy już było spotkanie na żywo. Tam korzystają dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Łącznie bierze w Rusowie 12 dzieci oraz 4 osoby dorosłe. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 4 godziny. Świetlica GOK-u Melmac udostępnia swoje pomieszczenia Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział z Koszalina, która w ramach dotacji unijnych prowadzi dodatkowe zajęcia z rodzicami i z dziećmi również w Rusowie. Tam jest wspomagana też pani Maria, na jakąś tam część etatu u nich zatrudniona, żeby prowadziła dodatkowe zajęcia z dziećmi. Drugie takie zadanie, które wynika z ustawy, to jest wspomaganie kultury fizycznej, sportu wśród dzieci i młodzieży. I tu no, dotacja dla uczniowskiego klubu sportowego Sokół, no, skierowana do wszystkich dzieci, to jest 300 osób. Nie będę może już czytać, ile grup, że 5 grup pływackich, grupa piłki siatkowej, dwie grupy badmintona, grupa gier i zabaw. No wszystko jest skierowane na rozwój i wychowanie dzieci szkolnych. Druga dotacja dla Fundacji Pływamy i Ratujemy. Ona jest przewidziana dla 40 osób, dzieci od 4 lat do 18. W tym również dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Ustronie Morskie. I tu też wyszczególniłam, ile tych zajęć jest, ile dzieci. To myślę, żeby nie zabierać czasu, jak ktoś po prostu jest ciekawy. Też i te organizacje składają sprawozdania. Sprawozdania są dostępne. Można dokładnie całe sprawozdanie przeczytać od wszystkich organizacji pożytku publicznego. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacji w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególnie uwzględnienie dzieci i młodzieży. Tu działalność jakby skierowana jest do szkół. Szkoła ma taki obowiązek i nasza szkoła ma to, taki program wychowawczo-profilaktyczny. Ja dałam Państwu tu przykłady, co było prowadzone w danym roku, jak to, kiedy zdalnie, kiedy macie Państwo to podzielone, kiedy już szkoła działała stacjonarnie. I jedno tylko chciałabym zaznaczyć, że wprowadzono i ukończono z 19 roku, w tym roku jest ta edycja dalej prowadzona, szkoły dla rodziców. To jest skierowane przede wszystkim dla rodziców, którzy chcą się czegoś dowiedzieć, którzy no, też nie radzą sobie z wychowaniem. Bardzo fajne takie szkolenia są do rodziców. Można omówić sprawy nurtujące rodzica w przypadku.
Dziękuję Pani Inspektor za tak szczegółowe przedstawienie. Bardzo bym prosił na przyszłość, żeby one było bardziej streszczone, bo te wszystkie dokumenty radni mają i je czytają. Dziękuję serdecznie. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zadać pytanie Pani Inspektor do przedstawionego sprawozdania? Nie widzę chętnych, zatem przystępujemy do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za rok 2021. Bardzo proszę Państwa radnych o oddanie głosu. Kto jest za, proszę o wduszenie blisko oraz podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. Dziękuję Pani Inspektor. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok. I bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania.
Dzień dobry Państwu, w imieniu Pani Wójt przedstawiam Państwu dany punkt. I tak, ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nakłada na organy administracji publicznej obowiązek prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w danej ustawie. Jak również do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami właśnie wymienionymi w danej ustawie.
W związku z powyższym dnia 26 listopada 2020 roku Rada Gminy Ustronie Morskie podjęła uchwałę dotyczącą programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustawy 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Również zgodnie z ustawą organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. I tak, dane sprawozdanie dotyczące sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 zostało przedłożone Radzie Gminy Ustronie Morskie. Program współpracy gminy Ustronie Morskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 określał cele priorytetowe, obszary i formy współpracy gminy Ustronie Morskie z danymi podmiotami. W roku 2021 gmina Ustronie Morskie realizowała zadania publiczne na rzecz swoich mieszkańców we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta realizowana była w różnych formach, to jest finansowym i pozafinansowym. Zgodnie z przyjętym programem współpraca gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2021 mogła obejmować i wspierać następujące obszary. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo publiczne, edukacja, opieka wychowawcza i oświata, kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe oraz ochrona dóbr kultury. I tak, współpraca pozafinansowa, dotyczyła m.in. umożliwiania organizacjom imprez na terenach lub obiektach należących do gminy, obejmowania patronatem wójta wydarzeń prowadzonych przez podmioty na ich wniosek, użyczenia lub wynajmu na preferencyjnych warunkach zasobów lokalowych i rzeczowych gminy i jej jednostek podległych. Współpraca o charakterze finansowym dotyczyła zlecania realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania wraz z udzielaniem dotacji, m.in. w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie z artykułem 19a wyżej wymienionej ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. tryb uproszczony, tryb mały zleceń, gdzie łączna kwota środków przyznanych w formie dotacji w 2021 roku na naszym terenie wynosiła 232 tysiące złotych, z czego 220 tysięcy złotych w trybie otwartych konkursów i 12 tysięcy złotych w trybie bezkonkursowym, tak zwanym w trybie małych zleceń. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej wynosiła 230 tysięcy złotych. Przepraszam. Zadanie było na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 130 tysięcy złotych, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 100 tysięcy złotych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych wynosiła 2 tysiące złotych. Na podstawie podpisanych umów dane środki finansowe zostały udzielone na zadanie ochrona zdrowia i pomoc społeczna Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, oddział okręgowy w Koszalinie, w wysokości 100 tysięcy złotych. Na zadanie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu uczniowskiemu klubowi sportowemu Sokół w Ustroniu Morskim 90 tysięcy, Fundacji Pływamy i Ratujemy Ustronie Morskie 30 tysięcy. Łączna kwota na ten cel wyniosła 220 tysięcy złotych. W trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tak zwanych małych grantów, środki finansowe zostały udzielone Stowarzyszeniu Niewidomym i Słabowidzącym w Kołobrzegu na realizację zadania publicznego pod tytułem Integracja osób niewidomych. Jest to rodzaj zadania ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 2 tysiące złotych. Fundacji Pływamy i Ratujemy z siedzibą w Ustroniu Morskim na zadanie publiczne pod tytułem Zbieramy się do pływania, rodzaj zadania publicznego, wspieranie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 10 tysięcy złotych. Współpraca o charakterze finansowym odbywała się również w oparciu o przepisy ustawy o sporcie. Na zadanie publiczne pod nazwą wsparcie finansowe zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku w gminie Ustronie Morskie przeznaczono w budżecie gminy Ustronie Morskie na 2021 kwotę 190 tysięcy. Na podstawie podpisanej umowy środki finansowe zostały udzielone Nadmorskiemu Klubowi Sportowemu Astra u Stroniu Morskim na zadanie dotyczące przeciwdziałania niskiej sprawności ruchowej u dzieci i młodzieży poprzez szkolenie sportowe piłki nożnej, prowadzenie ligowej drużyny seniorów w kwocie 190 tysięcy. Podsumowując, jak Państwo macie zawarte w tym sprawozdaniu, pomimo pandemii COVID, która również trwała w 2021 roku i była związana z obowiązującymi ograniczeniami wynikającymi z danej sytuacji, między innymi wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących względnie zadań, zaleceń, właściwych organów, między innymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz skutek regulacji wprowadzanych przez właściciela lub zarządcę obiektów, w tym ciągu ich zmiany w danym roku, spowodowały, że organizacje pozarządowe zostały zmuszane do pewnych zmian w zakresie swoich planów dotyczących swojej działalności w 2021. Nie ulega jednak wątpliwości, że i tym razem organizacje pozarządowe realizowały swoje zadania pomimo wyżej wymienionych problemów. W okresach, gdy pozwalały na to przepisy prawne czy też wytyczne, organizacje pozarządowe realizowały cele, które wytyczyły sobie na rok 2021. Na przykład organizacje zajmujące się sportem realizowały dla swoich członków treningi czy też cykle treningowe, korzystali z obiektów sportowych, na przykład z basenów, jak również brały udział w zawodach sportowych, organizowały zajęcia sportowo-rekreacyjne, zgrupowania sportowe, obozy kondycyjne, działania szkoleniowe, jak również organizowały czas wolny poprzez sport dla dzieci i młodzieży, gdzie ich członkowie mogli zwiększać swoje umiejętności sportowe, jak również dla rodzin w ramach działań promocyjnych dotyczącego trzeźwego, bezpiecznego spędzenia czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym. Ponadto organizacje, które zostały wsparte przez gminę Ostrołęka, złożyły sprawozdanie z realizacji zadań w terminie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani inspektor. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? Proszę pan radny Marek Ciocho.
Proszę panią, mam pytanie, bo jak wiemy w latach poprzednich nie zawsze to się odbywało w tak płynny sposób, jak pani to przedstawiła. Proszę mi powiedzieć. My przyjęliśmy uchwałę, czy to zarządzenie, nie wiem jaki tam akt prawny był, gdzie macie Państwo możliwość kontrolowania tych podmiotów i sprawdzania, w jakim stanie wydawane są te fundusze. Proszę mi powiedzieć, czy dokonywaliście w tamtym roku jakichś sprawdzianów w roku bieżącym, a jeżeli tak, ile ich było?
Odpowiem panu tak. W związku z danymi sytuacjami, jak były wcześniej i w związku z sytuacją, taką mieliśmy... O, przepraszam bardzo. W danym roku postanowiliśmy tak, żeby, jak to pan powiedzieć, etapami wprowadzić pewne zmiany w naszej działalności i współpracy. W związku z tym dane kluby, które otrzymały od nas dotacje na pewne zadania, żeby się zrealizować, w danym roku musiały składać sprawozdania z wykonania częściowych zadań poprzez udzielanych transz. Czyli na przykład jak jeden klub dostał 3 transze, to w danym roku składał 2 sprawozdania dotyczące swojej działalności finansowej. Poprzez to mogliśmy sprawdzić faktury i tym podobne i na jakie cele zostały przeznaczone pieniążki. I w związku z tym jak z pierwszej transzy się rozliczył, dostawał dopiero 2 transze środków finansowych. I takie sprawozdania są, można sprawdzić u mnie. A w przyszłości po prostu będziemy po kolei bardziej kontrolować inne jeszcze kwestie, ale chcemy nasze kluby i nasze stowarzyszenie przygotować do kolejnych zmian w naszych relacjach.
Dziękuję pani inspektor.
Aha, a tutaj jeszcze koleżanka wspomniała, bo akurat wspólnie przeprowadzałyśmy kontrolę akurat w TPP dotyczące ich działalności i naszej dotacji i statusu. Tak, wszystko wyszło bardzo dobrze. Dane sprawozdanie też można sprawdzić. Akurat mieliśmy 3, ja, pani Jolanta Waligura i pani zastępca, pani Sylwia Halama na takie kontrole.
Dziękuję pani inspektor. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę chętnych za tym zamykam dyskusję. Dziękuję pani dyrektor. A my przechodzimy do głosowania w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok. Bardzo proszę państwa radnych o oddanie głosu. Kto jest za, proszę o wyciszenie przycisku oraz podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę zaznaczyć, że pan radny obecny. Dziękuję. Sprawozdanie zostało przyjęte jednomyślnie. Dziękuję za dane głosy. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Więc informacja o wynikach ekonomiczno-finansowych za 2021 rok gminnych spółek prawa handlowego Gminna Energia. Zapraszam pana prezesa i oddaję panu głos.
Panie przewodniczący, szanowna rado, panie wójt, panie skarbnik. Chciałbym przedstawić sprawozdanie z działalności spółki Gminna Energia Ostrołęki Morskiej za rok 2021. I z uwagi na fakt, że państwo już dostaliście sprawozdanie, przejdę do najważniejszego punktu, do omówienia punktu drugiego, sytuacji ekonomicznej spółki. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonywanych przez spółkę w danym roku obrotowym i według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Spółka posiadała na rachunkach bankowych łącznie kwotę 426 297 zł 3 grosze. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań w okresie, którego dotyczy niniejsze sprawozdanie wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o niedobowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki oraz zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółki w roku 2021. Wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów w roku 2021 wyniosła 542 649 zł 40 groszy, podczas gdy wartość przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów w roku 2020 była niższa i wynosiła 466 776 56 zł 56 groszy. Zatem wartość przychodów netto ze sprzedaży spółki w roku 2021 była wyższa o 16,3% niż w roku 2020. Zysk ze sprzedaży w 2021 roku wyniósł 71 612 zł 73 grosze, podczas gdy w roku 2020 spółka wykazała zysk w wysokości 11 523 zł 77 grosze. Zatem zysk ze sprzedaży w roku 2021 był wyższy o 621,4% niż w roku 2020. Biorąc pod uwagę cały rok 2021, zwiększenie przychodów netto ze sprzedaży w porównaniu do roku 2020 spowodowane było przede wszystkim wyższymi średnimi cenami jednostkowymi, czyli megawattogodziny na towarowej giełdzie energii. W zakresie usług świadczonych serwisowych przez spółkę porównując do roku 2021 należy stwierdzić, że w obszarze tym nie nastąpiły istotne zmiany w ilości świadczonych usług. W zakresie usług świadczonych przez spółkę aktywność zarządu ukierunkowana była w dalszym ciągu na pozyskiwanie nowych zleceń, nowych zleceniodawców, także na poprawę struktury przychodów, w tym zwiększenie produktywności. Prowadzone były działania optymalizujące i poprawiające efektywność działania spółki w obszarze produkcyjnym. W roku 2021 wielkość produkcji wyniosła 836,4 MWh, natomiast w roku 2020 wyniosła 935,392 MWh, co oznacza spadek o 11,8% rok do roku. W ocenie zarządu wszelkie transakcje zawierane przez spółkę były realizowane zgodnie z prawem przy dochowaniu należytej staranności. Aktywność zarządu ukierunkowana była również na rozwój podstawowych strumieni biznesowych spółki, ich stabilizacji i wypracowaniu optymalnej strategii na dalsze lata. Działania te skolerowane były z jednoczesną kontrolą kosztów ponoszonych przez spółkę i prawidłowym kształtowaniem przepływów pieniężnych spółki. Zdaniem zarządu spółki wszystkie te działania powinny pozwolić spółce na dalszy wzrost w bliskiej przyszłości przy zapewnieniu jej stabilizacji finansowej i pełnego bezpieczeństwa w zakresie przepływów pieniężnych. Podstawowe informacje o przedmiocie działalności, podstawowych produktach, towarach i usługach wraz z określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży. Spółka działa na rynku od roku 2014. Na przestrzeni lat spółka zdobywała zaufanie znaczących firm i uzyskała silną pozycję na rynku jako stabilny producent zielonej energii elektrycznej. W ocenie zarządu spółka spełnia wszystkie wymogi prawa w zakresie ochrony środowiska. Działalność spółki obejmuje trzy obszary: działalność usługową, działalność produkcyjną oraz sprzedaż. Działalność usługowa obejmuje świadczenie doradztwa dla nowych inwestorów w branży OZE, oprowadzanie wycieczek na farmie fotowoltaicznej, prowadzenie spotkań, konsultacji dla gmin zainteresowanych inwestowaniem w zieloną energię. Działalność produkcyjna obejmuje aspekty związane z produkcją energii elektrycznej, to jest utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym urządzeń znajdujących się na farmie fotowoltaicznej, dbanie o terminowe przeglądy techniczne urządzeń. Sprzedaż obejmuje wyłonienie wykonawcy, którzy odkupują wyprodukowaną energię elektryczną po jak najwyższej cenie oraz kontrola ilości dostarczonej energii elektrycznej do sieci. Podstawowe czynniki, ryzyka i zagrożenia z określeniem, w jakim stopniu spółka na nie jest narażona. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym spółka prowadzi działalność. Ryzyko związane z sytuacją ekonomiczną. Podstawowa działalność spółki jest uzależniona m.in. od cen energii elektrycznej na rynku, cen świadectw pochodzenia oraz warunków atmosferycznych, to jest ilości godzin nasłonecznienia. Działalność spółki jest skoncentrowana na świadczeniu usług związanych z produkcją energii elektrycznej. Ryzyko związane ze zmianami koniunktury na rynku, na którym działa spółka. Koniunktura w branży energetycznej jest wypadkową wielu czynników, takich jak wysokość stawki za megawattogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej oraz wartość świadectw pochodzenia. Czynniki te mają charakter egzogeniczny, na który spółka nie ma wpływu. Aby ograniczyć zagrożenie wynikające z opisanych powyżej czynników, spółka podjęła następujące działania. Ze względu na korzystny wzrost cen świadectw pochodzenia na towarowej giełdzie energii w roku 2021 dokonano sprzedaży 1000 świadectw pochodzenia za kwotę 295 zł netto za jedno świadectwo. Łączna wartość sprzedanych świadectw wyniosła netto 295 tysięcy zł. Ryzyko związane z konkurencją. Spółka nie posiada bezpośredniej konkurencji związanej z zakresem swojej działalności. Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych. I tutaj również spółka rozlicza się w walucie krajowej i nie ma takiego ryzyka. Ryzyko związane ze zmianami obowiązujących przepisów prawa i ich wykładu i stosowania. Spółka prowadząc działalność w Polsce narażona pozostaje na ryzyko zmian w polskim unijnym otoczeniu prawnym. Przepisy prawa w Polsce ulegają częstym zmianom, które zwłaszcza w odniesieniu do prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mogą wpłynąć na działalność spółki. Zmiany obecnych przepisów w taki sposób, że nowe regulacje okażą się mniej korzystne dla spółki, mogą przełożyć się w sposób bezpośredni lub pośredni na wyniki finansowe spółki. Ryzyko związane z kluczowymi pracownikami. Działalność spółki jest w wysokim stopniu uzależniona od wiedzy, umiejętności i doświadczenia kluczowych pracowników. W przypadku utraty członków kadry zarządzającej lub innych kluczowych pracowników, którzy dysponują kompetencjami stanowiącymi o skuteczności i efektywności działania przedsiębiorstwa, istnieje ryzyko pogorszenia kondycji finansowej lub trudności w realizacji poszczególnych elementów strategii rozwoju spółki. W celu minimalizacji tego ryzyka spółka realizuje politykę zatrudnienia dostosowaną do specyfiki działalności. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych. Strategia rozwoju spółki zakłada wzrost znaczenia działalności w obszarach usługowych, w tym dalsze rozszerzenie usług w zakresie szkoleniowym i doradczym oraz planowy wzrost efektywności działalności produkcyjnej. W związku z ograniczonym wpływem spółki na część powyższych czynników istnieje ryzyko nieosiągnięcia założonych celów strategicznych. W celu minimalizacji tego ryzyka zarząd spółki na bieżąco analizuje czynniki, które mają lub mogą mieć wpływ na realizację tych celów, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie i w konsekwencji dostosowuje swoje działania do zmieniającej się sytuacji. Ryzyko związane z możliwością rozwiązania umów przez kontrahentów spółki. Pomimo, że spółka posiada opracowane starannie pod względem prawnym umowy i wzory umów stosowane w relacjach z klientami, w zależności od rodzaju kontrahenta i przedmiotu umowy istnieje ryzyko rezygnacji danego kontrahenta z usług świadczonych przez spółkę. Aby zminimalizować to ryzyko lub skutki zaistnienia takiego zdarzenia, spółka dokonała należytej staranności przy wykonywaniu zawartych umów, a jednocześnie dąży do dalszej dywersyfikacji działań poprzez rozszerzenie bazy kontrahentów. Ryzyko związane z powiązaniem rodzinnym członków zarządu, nadzorczej, członka rady, tutaj akurat taka sytuacja nie występuje. Podstawowe wskaźniki finansowe przedstawiały się następująco. Rozwój spółki w roku 2021 i latach następnych był ukierunkowany na poprawienie efektywności funkcjonowania spółki, obniżenie kosztów działalności spółki. Zarząd oczekuje, że w roku 2022 planowany rozwój spółki wpłynie na wzrost przychodów ze sprzedaży ogółem i poprawę wyników spółki, w tym zysku operacyjnego i zysku netto. Dziękuję.
Dziękuję panie prezesie. Otwieram dyskusję. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, z czego wynika ta różnica 10% mniejszej produkcji? Czy to wynika z mniejszego naświetlenia?
Tylko i wyłącznie.
Tylko i wyłącznie. Tak. Tam nie wchodzi w grę jakaś eksploatacja?
Nie mieliśmy żadnej awarii, wynika tylko i wyłącznie z rozsłonecznienia.
Dziękuję. Proszę pan radny Marek Leczacho.
Panie prezesie, ja tradycyjne pytanie. Te 600 tysięcy do budżetu, które tam zawsze było ogłoszone przy powstawaniu tej spółki z zysków, to rozumiem, że dalej w sferze marzeń chyba pozostaje, tak? A drugie pytanie, ile na chwilę obecną państwo macie zielonych świadectw i jaka jest cena świadectwa?
Świadectw pochodzenia na tą chwilę mam około 1500 na towarowej giełdzie energii. Cena świadectwa nie sprawdzałem na tą chwilę, ale ostatnio była około 160 zł.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chętnych mówców, zatem dziękuję panie prezesie.
Dziękuję bardzo.
Przedstawioną informację. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad z interpelacje i zapytania radnych. A więc jeżeli ktoś ma interpelację do zapytania, proszę o zgłoszenie się do dyskusji. Proszę pani radna Hanna Codan.
Ja już nie będę tematu rozwijać. Akurat się tutaj dobrze, że tak powiem, wbiłam, bo interpelacje dotyczące złożenia monitoringu.
Dziękuję.
Pracuję. Natomiast druga dotycząca portów zwalniających. Mieszkańcy Stania Morskiego zwracają się z prośbą o zamontowanie progów zwalniających na ulicy Wojska Polskiego, ulicy Rolnej i Polnej. Jeżeli by była taka możliwość, interpelację przekazuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę chętnych, zatem zamykam ten punkt. Przechodzimy do... Proszę panie radny Marku.
Ja mam pytanie do pana dyrektora Gosiru. Panie dyrektorze, martwi mnie ciągle jeden problem. Któryś raz z kolei podpisujecie umowę z energią oświetlenie z Sopotu i tam są zawarte określone punkty, co ta energia ma robić i nie robić. Proszę mi powiedzieć, czy wy prowadzicie jakąś statystykę, jakąś korespondencję, czy macie jakieś ksiągi, przeglądów, które ta spółka miała wykonać? Bo de facto my płacimy, nie pamiętam ile, ale chyba 23 zł czy 25 zł za każdy słup miesięcznie. I tam między innymi są przeglądy i inne rzeczy. Proszę mi powiedzieć, akurat to dotyczy osiedla, na którym ja mieszkam. Czy na ulicy Topolowej i Klonowej dokonał ktoś kiedykolwiek przeglądu tych lamp, to jest jedno. dokonał konserwacji tych pałąków, na których te lampy się znajdują, a jeżeli nie, to dlaczego Państwo te środki płacicie dla tej firmy? I kiedy macie zamiar ten egzekwować od tego wykonywanie umów? Dziękuję.
Dziękuję. Panie Dyrektorze, czy jest Pan teraz gotowy na udzielenie odpowiedzi? Jeżeli tak, to zapraszam do mównicy.
Dzień dobry, witam. A więc odpowiadam na pytanie. Umowy, przeglądy te wszystkie są realizowane, bo mamy w umowie zapisane na przykład coś takiego, że do końca czerwca będą wykonane wymiana 40 lamp na promenadzie, na LED-owe w tej chwili. Oto są do przystani rybackiej w stronę wschodnią. I praktycznie na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że chyba jest, jutro chyba kończą inwestycje, są wyminane i realizacja jest w terminie, bo mieli termin do końca czerwca, czyli do rozpoczęcia sezonu letniego, oni wymienili teraz w maju. Tam jest tylko jeden problem w jednym miejscu, tutaj przy przystani rybackiej, bo jedna lampa jest w drzewie. No to już ustaliliśmy, że przytniemy to, żeby była widoczność, bo to jest teren Urzędu Morskiego, byliśmy w Urzędzie Morskim i to decyzja jest tylko Urzędu Morskiego, żeby to drzewo wyciąć. Następna sprawa tutaj akurat, którą Pan Radny tu zgłosił, to jest ta ulica Klonowa. No było pismo w tamtym roku i to było przedstawiane na komisji albo budżetowej, albo na sesji. To było z Zakładu Energetycznego, że oni nie przewidują na razie wymiany tej instalacji ze względu na brak finansów. Bo my składaliśmy chyba trzykrotnie do nich pismo, żeby to wymienić tą linię, bo ta jest ta linia napowietrzna, żeby zrobić ją linię ziemną i z Zakładu Energetycznego stopo to było pismo, które było przedstawiane.
Dziękuję. Czy chciał Pan jeszcze?
Panie Dyrektorze, tylko proszę mnie nie zrozumieć źle. Te słupy, na którym znajduje się te oświetlenia, mają przynajmniej 30 lat. Przez 30 lat gmina płaci tej spółce pieniądze. Takie czy inne, mówię, mogę się mylić co do ceny, ale to jest chyba około 25 zł miesięcznie. 700 lamp, 720 chyba lamp, razy 20 parę złotych, to wychodzi ładna kwota miesięcznie, a w skali roku jeszcze więcej. I przez 30 lat ta firma ani razu nie dokonała przeglądu ani konserwacji tych urządzeń. Pan był, widział pan to? Kwestia czasu, kiedy te pałąki oderwą się i komuś na głowę spadną, bo są tak przewzewiałe, skorodowane. I państwo dalej nie egzekwujecie zawartej z nimi umowy. A tam jest ściśle wszystko określone. Dziękuję.
Znaczy tak, tam w tej umowie jest ściśle zawarte te przeglądy techniczne i te przeglądy są wykonywane. Jeżeli ktoś, to nie są nasze lampy. Była taka sytuacja na ulicy Ogrodowej, gdzie Zakład Energetyczny też nam miał wymienić lampę. Wymieniliśmy i tam chodziło o wymianę linii. To w roku 2020 została ta linia wymieniona, ale to z zasobu gminnego i w tym momencie przejęliśmy już ten odcinek na swój, na, można powiedzieć, na swoje gospodarowanie, a punkty po prostu zostały zgłoszone, że o likwidację Zakładu Energetycznego. W tej chwili chyba 703 punkty, o ile się nie mylę, bo w związku z tym tam zostały, tu 4 zostały zlikwidowane, a 2 dołożone na ulicy Leśnej, bo było za słabe naświetlenie tej ulicy i mieszkańcy tego osiedla zgłaszali to i dostały 2 punkty przez Zakład Energetyczny, tam lampy są LED-owe. Tam, gdzie jest to możliwość, a wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy na dzień dzisiejszy, tak samo jak i gmina boryka się z problemami finansowymi, tak samo Zakłady Energetyczne, myślę, że też się borykają, chociaż myślę, że to jest jeden z bogatszych zakładów, że powinien o to dbać. I na pewno takie sytuacje są zapisywane, że w miarę możliwości, gdzie możemy to my jako gmina zrealizować sami, że wtedy odstąpić od tych punktów świetnych, gdzie wtedy kosztuje, tak jak Pan powiedział, 25 zł jest to netto za jeden punkt świetny. Do tego dochodzi nie tylko eksploatacja punktów świetnych, a do tego dochodzą iluminacje ze świetne świąteczne, które to są rozwieszane, które oni mają obowiązek zawiesić przed świętami, a zdjąć po nowym roku, to wszystko wpływa na...
Dyrektorze, ja przerzę pan. Ja wszystko naprawdę rozumiem, tylko ja coś chcę od pana wyegzekwować. Jeżeli pan, inaczej, pani wójt zawiera umowy, bo podpis na umowie jest pani wójt, pan jak gdyby jest współuczestnikiem tej umowy, zawieracie umowy, bo tak jest na pana stronie akurat, zawieracie umowę z oświetleniem Sopot, macie tyle lamp, podejrzewam, że to nie jest odosobniony przypadek, który ja tutaj mówię, bo jakbym dalej szukał w Rusowie, w Kukini czy w Kukinice, to okazałoby się, że tam nigdzie przeglądów nie są zrobione. Czy macie państwo książkę przeglądów, które oni dokonali i wam przedłożyli, a wy za to wszystko płacicie?
Taka książka przeglądów to nie jest u nas tylko w zakładzie energetycznym, bo my jesteśmy właścicielami, tak mówię, tych
No ale płacicie 25 zł, tak? 25 zł płacicie miesięcznie za 720 lat. No proszę zrozumieć mnie, jeżeli bym obliczył, ile to wychodzi, jaka kasa to wychodzi miesięcznie w skali roku i nie egzekwuje się tego, żeby wykonywali pracę zgodnie z warunkami umowy. Ja, wie pan, no ja nie chcę być tutaj... Jeszcze będę już w tym złośliwy może. Pan widział gdzieś oświetlenie na słupach betonowych, popękanych i zardzewiałe połąki w Ustroniu?
Na tej ulicy, o której pan mówi.
No właśnie. I jeszcze pan nie egzekwuje, żeby występowały te rozliczenia takie, jak są w warunkach umowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To może proszę pani radna Hanna Coban.
Mieszkanka ulicy Górnej zwróciła się z pytaniem, czy jest możliwość zamontowania fotopułapki w lasku niedaleko, tam jak się skręca na ulicę Górną, ponieważ panowie regularnie robią biesiady i mieszkańcy po prostu walczą ze śmieciami i hałasem. Czy jest taka w ogóle możliwość? Dziękuję.
Proszę panie dyrektorze ponownie.
Pani radna, oczywiście jest taka możliwość, prosiłbym bardzo, jeżeli są takie sytuacje, żeby zgłaszać do nas. My te fotopułapki mamy w tej chwili u siebie. My bardzo często wystawiamy. Teraz ostatnio przez 2 tygodnie, no to co mogę powiedzieć, pozostały zdjęte. Były na ulicy przy zejściu numer 4 w Siążętach. Jest to obrabiane, bo cały monitoring idzie do Urzędu Gminy i przychodzi do nas na maila, gdzie pracownik się tym zajmuje, jest to praktycznie weryfikowane, tylko że znaczy można, tylko że trzeba to musi być, my to montujemy, tylko że to musi być po prostu nagłoszone, żeby to nie było tak, że montujemy, a wszyscy widzą, tak, my musimy wtedy wybrać czas, bo nie musimy zgłaszać, gdzie ta fotopułapka jest. To nas po prostu zgłosić, dać taką wiadomość, że w tym miejscu są porzuty, pojedziemy, zobaczymy, wybierzemy dzień, to przeważnie robimy to na weekend, czyli czwartek, piątek, w godzinach albo rannych, albo popołudniowych, zawsze to staramy się rano, żeby tam jak najmniej ludzi było. I to miejsce musi też być wybrane takie, gdzie nie ma ludzi, bo on praktycznie każdy ruch robi zdjęcie i z takiego zdjęcia, gdzie jest przez weekend, to jest na zejściu numer 4, to przychodzi gdzieś w granicach 500 z jednej fotopułapki zdjęć przez kilka dni, przez 3 dni przychodzi, to wtedy pracownicy obrabiają to, tak?
Czyli rozumiem, jak formalnie zostanie.
Można zgłosić, tak, my pojedziemy. Jest taka opcja.
Założycie, tak?
Jest taka opcja, tak.
Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pan radny Mirosław Dziewiatowicz.
O ile dobrze zrozumiałem, to pani radna wskazała teren należący do lasów państwowych. I teraz istotne jest podjęcie jakiejś stosownej współpracy z lasami, żeby można było wyręczyć lasy państwowe, bo temat jest mi znany. Ja wcześniej rozmawiałem właśnie z przedstawicielem lasów, który obiecał tego rodzaju prewencyjne działania, natomiast obietnica się skończyła, szczerze powiedziawszy. Także jestem rad, że pan dyrektor podejmuje wyzwanie i bardzo chciałbym, żeby to było konstruktywne działanie.
Jest to teren lasów państwowych, to oczywiście musimy to zgłosić do lasów, tak jak pan, jak kolega powiedział, że musimy zgłosić do lasów państwowych, uzyskać ich zgodę, bo bez ich zgody na ich terenie nie możemy postawić, tak na terenie prywatnym, kiedy ktoś by nam zgłosił, też nie może stawiać tylko na terenie gminy. Czyli lasy, jeżeli to jest teren lasów państwowych, musimy zadzwonić tutaj do Bagicza, uzyskać zgodę i wtedy na podstawie zgody możemy postawić fotopułapkę.
Dziękuję panie dyrektorze. Proszę pan radny Andrzej Staszek.
Ja bym chciał się tylko odnieść tutaj do pana wypowiedzi i dowiedzieć się, z jakiego powodu przy zejściu numer 4 te pułapki zostały zainstalowane.
Ze względu na podrzuty, bo tam było to właśnie monitorowane, że jak pracownicy GOSiR-u jeździli, że bardzo często po weekendzie były dodatkowo jakieś takie worki stałe przy koszach tych, które promenadą przemieszczają osoby. No są jakieś wyniki, ale dzisiaj nie będę na dzień dzisiejszy mówił, bo to mówię jeszcze w obróbce i na pewno to, jeżeli jakieś to konkretnie, to przedstawimy.
Dziękuję. Proszę pani radna Olga Graj-Górecka.
Dzień dobry, a ja z takim zapytaniem, informacją, że na ulicy Górnej od skrzyżowania z Targową do ulicy Polnej dalej ta droga jest nieprzejezdna. Rozjeździły tą nawierzchnię futrową samochody, ciężki sprzęt, który tamtędy się przemieszcza i moje zapytanie jest takie, czy jest możliwość, żeby do sezonu jeszcze ten odcinek wyrównać, ponieważ pozostała część wyrównana z tego, co mi wiadomo, została. Bardzo dziękuję.
Proszę pani kierownik.
Pracownik jest w stałym kontakcie z inwestorem, który prowadzi tam inwestycje, także postaramy się, żeby do sezonu została wyrównana ta nawierzchnia.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę chętnych, zatem zamykam ten punkt. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski i informacje. Ja otwieram dyskusję. Proszę, pani radna Olga Graj-Górecka.
Korzystając z okazji, że mam tutaj komplet radnych, a także, że oglądają nas mieszkańcy, to chciałam serdecznie zaprosić wszystkie dzieci z gminy Ustronie Morskie na festyn, który odbędzie się 1 czerwca w godzinie 16, od 16 do 19 na terenie kempingu pod Brzozami. Jest to festyn całkowicie darmowy dla wszystkich dzieciaków z naszej gminy. Wszystkie atrakcje, które będą się działy podczas tego festynu, są nieodpłatne, a organizatorem festynu jest Fundacja Mikołajek Nadmorski oraz Gminny Ośrodek Kultury. Bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie.
Dziękuję. Proszę, pan przewodniczący rady.
Ja mam taki wniosek, panie wójcie, że nie koniecznie do przegłosowania. W sieci pojawiają się filmy helikoptera, który ląduje na drodze publicznej. Chciałbym, żeby pani wójcie zainteresowała, bo wydaje mi się, że jest to jakieś zagrożenie dla zdrowia i życia publicznego mieszkańców i chyba konieczność tutaj interwencja policji, może pokazanie tych filmów, tych zdarzeń, które mają miejsce i no wytłumaczenie tym osobom, że to niestety to nie jest chyba teren do takich działań, do takich rzeczy.
Już rozmowę z policją prowadziliśmy, tutaj mieliśmy informację, że to lądowanie odbywa się na prywatnym terenie. Jakby niewiele można z tym zrobić. Jeśli chodzi o drogę publiczną, no to jak najbardziej to jeszcze możemy zgłosić. Nie? Na naszej drodze nie powinny się takie czynności odbywać.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Tak? Proszę pani radna Olga Górecka.
Ja się bardzo cieszę, że pan przewodniczący poruszył ten temat. Borykamy się z problemem lądującego śmigłowca na ulicy Targowej od bardzo dawna. Teraz on zmienił lokalizację. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy on ląduje w obecnym miejscu, no nie da się po prostu ani przejść, ani korzystać z drogi, ani pieszo, ani samochodem. Tam są obok zabudowania. Dla nas to jest koszmar i mam nadzieję, że będą podejmowane działania, żeby to uniemożliwić, bo teren prywatny terenem prywatnym, natomiast mimo to, że jest to działka prywatna, obowiązują pewne przepisy dotyczące lądowań śmigłowców i te przepisy nie są tutaj spełniane. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pani wójt.
Ja korzystając jeszcze dzisiaj z okazji, chciałabym zaprosić mieszkańców na godzinę 17 w sprawie ulicy Kolejowej.
Dziękuję. Proszę pan radny Andrzej Staszek.
Jak już jesteśmy przy tym śmigłowcu, to ja proponuję tam zainstalować fotopułapkę, żeby była jakaś chociaż dokumentacja filmowa na przyszłość. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę pan radny Marek Leciacho.
No tak, ten problem tego śmigłowca, czy helikoptera, czy jakiegoś tam innego statku powietrznego. No ale ja mam pytanie. Państwo macie tutaj zgłaszane przez radnych, którzy reprezentują mieszkańców. Czy wobec tego wystąpiliście kiedykolwiek do urzędu, który zajmuje się lotnictwem cywilnym? Czy to jest wszystko zgodnie z literą prawa? Czy tylko to są wasze interpretacje prawa?
Pani kierownik, czy pani wójt?
Jeszcze nie występowaliśmy.
Co stoi? Nie, no to teraz zadam państwu pytanie. Jest to męczące dla wszystkich mieszkańców. Byście mieli kawę na ławę i byście mieli gotową odpowiedź. Co stoi na przeszkodzie, żeby do takiego instytutu zajmującego się lotami cywilnymi wystąpić? I określić po prostu przeszkody, które tutaj nurtują mieszkańców.
Proszę pan radca prawny.
Ja bym może sugerował nawet nie to co do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, co po prostu do prokuratora, żeby zbadać kwestie pod kątem spowodowania zagrożenia katastrofą w ruchu lądowym, bo jeżeli ktoś sobie na drodze publicznej użytkowanej ląduje w czasie, kiedy jeżdżą nią samochody, no to wydaje mi się, że tutaj możemy już mówić o właśnie takim zagrożeniu i spróbować w tym kierunku zgłosić tą sprawę.
Proszę pan radny Andrzej Staszek.
No dobrze, państwo wiecie, gdzie składać, co robić. Problem jest znany od zeszłego roku i przez rok prawie się nic nie stało. Nic nie zrobiliście w tej kwestii. Nigdzie nie zapytaliście, nie złożyliście, nie zawiadomiliście. Nawet już od 2 miesięcy mówimy o tym na komisjach i jamba cisza. Dziękuję.
Wie pan, no tutaj kwestia jest taka, że każdy, kto się dowie o przestępstwie, może coś takiego zgłosić. To nie jest tylko obowiązek wójta, ale te osoby, które gdzieś tu dzisiaj słyszę, rozsyłały jakieś filmy z tym śmigłowcem, no to też mogły zamiast wrzucać na Facebooka po prostu odpowiednie organy zawiadomić. Więc to nie jest tak, że to jest obowiązek tylko i wyłącznie wójta.
Ale centralnie było zwracana uwaga wójtowi, żeby się tematem zajął i no i się nie zajął, no i tyle.
Ja tylko panie radco, pana jeszcze tu nie było. Panie radco, tylko pana tu jeszcze nie było. A ten pojazd powietrzny lądował na terenie gminy. Także tu macie podstawę ku temu, żeby działać w tym zakresie. Nie wiem, gdzie była wieża kontrolna, gdzie był pas startowy, ale lądowisko było na terenie gminy.
Panie radny, ja bardzo bym prosił, aby pan postępował zgodnie z statutem. Wszyscy radni się zgłaszają, jeżeli chcą zabrać głos. A więc również proszę, aby pan szanował innych radnych i też się zgłaszał. No też jest również kolejka. Proszę pan radny Tomasz Tomaszewski.
Pani wójt, ja zwracam się z takim zapytaniem. Na ulicy Cichej ruszyła już, czy tam przygotowuje się już wielka budowa apartamentowca i samochody jeżdżące po ulicy Granicznej już powoli ją tam zaczynają rozjeżdżać. Na jakim etapie jest jakby to, co kiedyś próbowaliśmy zrobić, drogę alternatywną do drogi cichej? Czy jest jakaś możliwość, bo mieszkańcy bloku są no, bardzo pełni obaw, że będą mieli cały czas hałas pod domem, a jest to wąska droga, która prowadzi do morza i w sezonie no, będzie jeszcze gorzej.
Proszę, panie wójt, pan kierownik.
Mieliśmy spotkanie z inwestorem, udostępniliśmy dokumentację, która została przez nas opracowana. No i oczekujemy na propozycję jakby ze strony inwestora jakiegoś porozumienia, w wyniku którego sfinansuje budowę od strony ulicy Cichej. Niestety musimy zrobić drobną aktualizację dokumentacji, którą posiadamy z uwagi na zmianę stanu prawnego pod koniec ubiegłego roku, ale jakby ten temat jest tutaj nadal aktualny i przez nas aktualnie rozpatrywany.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, panie radny.
Pani kierownik, 3 lata temu to ten projekt chyba powstał, prawda? mówiłem, że tak będzie i tak jak zwykle się odbywa. Państwo przygotowaliście projekt, miał być gotowy inwestor, który rozkładał takie wizje tutaj przed nami. Miały być piękne parkingi, gdzie mieli mieszkańcy Ustronia przyjeżdżać. Wszystko poszło w tym kierunku, że pieniądze na projekt poszły z naszego budżetu, a inwestor mówi, może zrobię, może nie zrobię. Martwcie się sami. Obiecywaliście tym ludziom na spotkaniu cuda niewidy, a teraz macie teraz efekt tego.
Ale nie wycofujemy się z tych informacji, które były przekazywane.
Ale projekt jest z państwa strony i z budżetu gminy. Natomiast inwestor czy inwestorzy, którzy byli tam zainteresowani, nie są już zainteresowani budową tej drogi.
Proszę, pan radny Tomasz Tymoszewski.
Po części ja mogę koledze udzielić też odpowiedzi. 3 lata temu były rozmowy z całkiem innym inwestorem prowadzone, który powiedzmy zmienił zdanie, tak jak mówisz. Między innymi miałem też sprawę w sądzie dotyczącą też tej sprawy. Teraz jest inny inwestor, myślę, że jest poważniejszy, przynajmniej po tym jak zaczyna, można tak stwierdzić, więc myślę, że jest szansa, że dojdzie to do skutku.
Dziękuję. Że lista mówców się wyczerpała, zatem zamykam dyskusję i przechodzę do kolejnego punktu, a więc zamknięcie sesji. Zamykam 50. sesję Rady Gminy Ustronie Morskie. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo.